i marynarzu. 21 listopada 2023 roku, godzina 7.11. Rozpoczynamy Poranek Wnet. Jaśmina Nowak
i Krzysztof Skowroński. Witamy się z Państwem.
Co w kalendarium ciekawego?
Dzisiaj może najpierw garść informacji. Wschód słońca mogliśmy, drodzy Państwo, obserwować niespełna 6 minut temu, bo o godzinie 7.05, a zachód będzie o godzinie 15.37, a to oznacza, że tym dniem możemy dzisiaj cieszyć się przez 8 godzin i 32 minuty. W kościele katolickim 21 listopada przypada wspomnienie, ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny i może jeszcze z ciekawostek, do końca 2023 roku pozostało jeszcze, wliczając dzień dzisiejszy, 27 dni robocze i tylko 14, albo aż w sumie 14 dni wolne od pracy, bo to święta, bo to przerwa świąteczna, Sylwester, ale już faktycznie coraz bliżej końca tego roku.
Nie ma dni wolnych od pracy w radiu, bo radio pracuje przez 24 godziny na dobę. Wczoraj rozpoczęliśmy akcję i prośbę patronite.pl/radio.wnet. 243 osoby podjęły w ciągu ostatnich 24 godzin decyzję o tym, żeby wspierać radio. Ponad 9 tysięcy złotych jest na naszym koncie. Wszystkim bardzo serdecznie, wszystkim marynarzom, kapitanom, bosmanom bardzo serdecznie dziękujemy, ale zachęcamy Państwa do tego, żeby jednak podjąć taką decyzję. patronite.pl/radio.wnet. I tak sobie pomyślałem o gazetach. Kiedyś taki był zwyczaj. Codziennie rano kupowaliśmy gazety. Za gazety w kiosku trzeba było zapłacić, chociaż były też darmowe gazety pełne reklam, ale za gazetę trzeba było zapłacić, za informacje trzeba było zapłacić. A co dzisiaj mamy? Tak popatrzyłem na nasze radio. Za chwilę rozmowa z Michałem Karnowskim, potem rzecznik Straży Granicznej Krzysztof Jabłonka, Paweł Musiał, prezes klubu Jagiellońskiego, Marcin Chorała, Jacek Bartosiak. A po godzinie 9 do studia Radia Wnet przy krakowskim Przedmieściu 79 wejdzie kto?
Kazimierz Gajowy, czyli gospodarz studia Bejrut, i bardzo się z tego cieszymy. Porozmawiamy o Libanie, ale na pewno też porozmawiamy o Izraelu. Wczoraj bardzo takie ważne, burzliwe rozmowy. Premier Benjamin Netanyahu spotkał się z rodzinami zakładników. Mamy też oświadczenie Hamasu, że już te negocjacje dobiegają końca, że niebawem uda się wypuścić zakładników. Jak będzie, oczywiście zobaczymy, ale na pewno o tej sytuacji też porozmawiamy dzisiaj tuż po godzinie 9.
Kazimierz Gajowy prosto z Bejrutu przyjeżdża do Warszawy. Jakieś zdarzenie, o którym na pewno opowie w Warszawie, jest w związku z wizytą prezydenta Fundacji Fenicja. Potem połączenie z Pawłem Bobołowiczem i Dmytro Antoniukiem. Paweł Bobołowicz spędził noc w hotelu Ukraina. Hotel Ukraina to jest ten hotel przy samym Majdanie. 10 lat temu Paweł wylądował w Kijowie i od tego momentu rozpoczęła się jego przygoda najlepszego reportera z Ukrainy. Spędził te wszystkie miesiące na Majdanie i mówił wczoraj wieczorem, kiedy z nim rozmawiałem, jak ciarki przechodziły mu przez plecy, kiedy sobie przypominał te wszystkie majdanowe sceny. Po Pawle Bobołowiczu Łukasz Jankowski, który będzie w poranku, ale przemieści się, pojedzie do Sejmu, bo dzisiaj jest kontynuacja pierwszego posiedzenia Sejmu. Wybór, między innymi wybór komisji, przewodniczących komisji, prezydiów komisji, ale też uchwała, którą chce PiS, Prawo i Sprawiedliwość, żeby Sejm przyjął. Uchwała o suwerenności Polski, bo 23 listopada w Parlamencie Europejskim na pewno przejdzie ta myśl i te ustawy, które dotyczą centralizacji Unii Europejskiej. Dużo rzeczy się będzie działo. Potem Hanna Tracz, Kurier, Tomasz Wybranowski, Muzyczny Wtorek. Dzisiaj opowieść o Michaelu Jacksonie, Popołudnie Wnet. To wszystko w ciągu najbliższych 10 godzin. I te 10 godzin, i dlatego Państwu przypominamy, patronite.pl/radio.wnet, jeżeli decydujemy się na to, żeby to było 20 zł miesięcznie, to jest mniej więcej 67 groszy dziennie. To nie jest suma tak zawrotna, żeby Jaśmina sobie pomyślała, ileż to, jaka to fortuna, 67 groszy.
Myślę, że to wszystko zależy oczywiście od tego, ile kto jest w stanie zapłacić, ale na pewno jest tak, że za każdy taki gest, no po prostu w naszą stronę, taki, że pokazujecie Państwo, że to są też wasze media, że zależy wam na wolności informacji. Za każdy taki gest jesteśmy wdzięczni. Oczywiście, jeżeli to może być złotówka dziennie, 2 złote dziennie, no to dla nas jest to lepsza informacja, ale jeżeli to może być 67 groszy, to też jest bardzo, bardzo dobra informacja i za to wszystko dziękujemy.
Patrzę w oczy Jaśminie i państwo też mogą popatrzeć w oczy Jaśminie, jeśli państwo oglądają Poranek Wnet na naszym kanale YouTube, YouTube Radia Wnet i myślę sobie, dobre radio.
No, może mi nie wypada tak oceniać, miejmy nadzieję, to
było,
że tak jest.
To było pytanie do Jaśminy i teraz to udowodnimy.
Dokładnie tak, ale ja wybrałam dwa utwory i może niech pan jednak zdecyduje. Albo gramy po polsku, Zakopauer w Dzikie Wino Zaplątanie, to oczywiście jest Marek Gruchuta, Anawa, bo to tylko w coverze zespołu Zakopauer, Sebastian Karpiel-Bułecka, albo Creedence Clearwater, Have You Ever Seen the Rain, i to też jest dobry wybór.
Piosenkę krótszą powinniśmy wybrać, bo już Michał Karnowski czeka na połączenie z radiem.
No to gramy Creedence Clearwater.
Otwieramy kolejną stronę i przechodzimy do polityki. Michał Karnowski, Tygodnik Sieci w Polityce w Polsce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
Tygodnik Sieci opublikował duży i ważny wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą, ale dzisiaj kontynuacja pierwszego posiedzenia Sejmu. Czego się spodziewamy?
Mamy do czynienia z takim momentem, miesiącem, może dłuższym okresem miodowym tej nowej większości, która się w parlamencie wykuwa i ona sobie na bardzo dużo pozwala. Jest wpisany w jej zachowanie i jakiś element zemsty. Tutaj fakt, że pani wicemarszałek Witek, znaczy marszałek Witek nie została wicemarszałkiem Sejmu, nie znalazło się miejsca w prezydium dla Prawa i Sprawiedliwości, jest tego elementem. Jest tutaj też element pychy, przedstawienia, takiej wielkiej tam odczuwanej radości. To jest normalne i to trzeba zrozumieć, to trzeba zaakceptować. Chociaż widziałem wiele takich momentów euforycznych różnych obozów, które szykowały się do władzy i już za chwilę ją rzeczywiście brały. Ale żeby tak komuś, mówiąc potocznie, odbijało, to nie widziałem, bo naprawdę to jest taki przekaz, który się z tego wyłania. mamy wasze głosy i co nam zrobicie? Możemy z wami zrobić absolutnie wszystko, ale co już palicho opozycję, choć ona jest też ważna, jej prawa. Możemy wszystko zrobić z Polakami. Znaczy, żadne obietnice nie są istotne, w ogóle nie traktujemy ich poważnie. Nawet nie próbujemy zapisać tego w umowie koalicyjnej, która jest jednym wielkim ogólnikiem. Myślę, że tak to będzie wyglądało. Ciekaw jestem, jak sobie tu będzie radził marszałek Szymon Hołownia. On widać, że pełnymi garściami korzysta ze swojego doświadczenia telewizyjnego. Faktycznie umie panować nad studiem telewizyjnym, nad sceną, nad planem. Tak, jest w tym dobry. Natomiast czy, takie miałem wrażenie oglądając pierwsze posiedzenie, pierwszą część posiedzenia Sejmu Nowego, czy tutaj nie będzie jakiegoś za chwilę przegrzania, czy to za chwilę nie stanie się śmieszne, czy Hołownia rozumie, że pewnych sztuczek nie należy nadużywać, bo opinia publiczna szybko wyczuje, że nimi gra w miejscu do tego nieprzeznaczonym? No nie wiem, nie wiem. Tutaj się dopiero przekonamy tak naprawdę. Pamiętajmy też, i tutaj myślę, że te pierwsze dni, już że kolejne dni będą nam to pokazywały, że mamy prawdziwe życie, że mamy prawdziwe wyzwania, że już za chwilę pewnie wszystko, co w Polsce jest problemem, kłopotem, będzie spoczywało na barkach nowej większości. Oni chyba tego nie rozumieją. Tam tak silne jest to przekonanie, że absolutnie wszystko, łącznie z pogodą, da się zrzucić na Jarosława Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego, że dalej ta gra, no mam wrażenie, ma być prowadzona, ma być toczona. Tymczasem już chociażby tutaj będzie sprawdzam w postaci tej propozycji, o której wczoraj powiedział minister obrony narodowej pan Mariusz Błaszczak, propozycji uchwały Sejmu, która sprzeciwia się tym zmianom w traktatach unijnych. To dla nas rzeczywiście sprawy skrajnie niebezpieczne, skrajnie niedobre. I zobaczymy, czy te deklaracje części opozycji, że absolutnie to jest pisowskie straszenie, oni będą przeciwko, czy one rzeczywiście mają moc, czy rzeczywiście za tym pójdzie choćby głosowanie za tą uchwałą, którą Prawo i Sprawiedliwość przedstawi. No i też taki pomniejszy wniosek wynikający z tej czekającej wszystkich Polaków, którzy Polskę kochają, walki o suwerenność, to jest pytanie o to, czy tutaj Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na jakichś sojuszników w tej bitwie. Poniekąd wyniknie to też z tej pytania uchwały. No, Konfederacja niestety stolika wywrócić jednak nie chciała, ja przed czym przestrzegałem. Natomiast przysiadła się do niego z przyjemnością, a właściwie przyjęła funkcje kelnerskie, jak to niektóre memy internetowe głoszą. To powinno być jakieś memento, że szukanie tam nadziei było bardzo, bardzo dużym błędem. Szkoda tylko tych głosów zmarnowanych, przeniesionych de facto do obozu III RP. Szkoda też tych wielu lat takiego nadstawiania ucha na demolujące czasami ataki Konfederacji, czy w COVID-zie w trudnym momencie, czy na tym tle wojny na Ukrainie, pomocy poprzez Polskę udzielonej Ukrainie. To jest polityczny fakt. Znaczy, Konfederacja była tutaj jakąś podstawioną strukturą, która miała pod sztandarami biało-czerwonymi, niepodległościowymi zdobyć głosy Polaków i potem przenieść je do obozu tak naprawdę III RP. W tych pierwszych godzinach nowego Sejmu nam się to w pełni objawiło.
Chociaż Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, powiedział, że Konfederacja będzie w opozycji do Platformy Obywatelskiej,
do rządu.
A powie
to on wszystko. No oczywiście, że powie. No patrzmy na czyny. No po prostu w tri miga dogadali się to do udziału Konfederacji w prezydium Sejmu i w tri miga dogadaliby się co do udziału w rządzie. To po prostu widać, tak? No.
Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Tygodnika Sieci powiedział, że w rozmowie z prezesem PSL-u padły zapewnienia ze strony prezesa PSL-u o obronie suwerenności. Teraz powiedziałeś o tej uchwale i jest pytanie, czy wspólnie ta nowa, rodząca się koalicja zagłosuje za, czy przeciw uchwale, czy też będzie pęknięcie od razu na samym początku działania koalicji.
No spodziewam się już, tak mówiąc, co zrobią, że będą próbowali jednak kontynuować budowę takiego jakiegoś dziwnego, antydemokratycznego i naprawdę niedobrego dla Polski kordonu wokół Prawa i Sprawiedliwości, bo to trochę taki pomysł chyba był. My teraz szykujemy się do zemsty na PiS-ie, my teraz ostrzymy noże, więc z Prawem i Sprawiedliwością żadnych rozmów absolutnie nie będzie. Także sądzę, że będzie próba jakiegoś w ogóle zdezawuowania tej uchwały, no nie powiedzenia, że ona jest jakąś wewnętrzną sprawą, sprawą PiS-u, że problemu w ogóle nie ma. Nie spodziewam się przełomu, ale dobrze, że takie testy Prawo i Sprawiedliwość, które zapowiedziało, że będzie opozycją twardą, opozycją skuteczną, będą tutaj podejmowane. Rozmawiałem też z posłem do Parlamentu Europejskiego, panem Ryszardem Czarneckim, który podkreśla bardzo mocno ten element, ja się tu z nim zgadzam, ten element państwowej misji, jaką będzie miała nowa opozycja w parlamencie. Rzeczywiście pilnowania fundamentalnych spraw, od jej skuteczności, od jej zjednoczenia, od jej pracowitości będzie bardzo, bardzo dużo zależało. Tutaj być może niektórzy w PiS-ie, jak to w każdej zbiorowości ludzkiej, by liczyli, że no teraz sobie pośpimy, bo będziemy w opozycji. No myślę, że tej pracy, zwłaszcza w parlamencie, będzie dużo i to będą ogromne wyzwania.
Pierwszych kilkadziesiąt dni pokaże z jednej strony determinacja, z drugiej strony sposób pozbywania się PiS-u ze struktur władzy, sposób przyjęty przez nową koalicję rządzącą, ale może zanim on nowej koalicji rządzącej, to przecież trwa misja premiera Mateusza Morawieckiego, misja, która przewidujemy, jak ona się skończy, ale może Michał Karnowski ma inne zdanie i wierzy w to, że misja Mateusza Morawieckiego może się powieść.
Szanse są oczywiście nie za duże, ale jakieś są i nie odbierajmy prawa politykom do wykorzystania każdej szansy, to po pierwsze. Po drugie, jak nadstawimy ucha na to, co mówi premier Mateusz Morawiecki, a z tego co wiem, także jak zobaczymy pewną prezentację kadrową, to chyba jest to też inwestycja w przyszłość. Znaczy zarówno w przyszłość Prawa i Sprawiedliwości, które podkreśla w ten sposób pewne swoje mocne atuty gospodarcze na tym odcinku, na którym kiedyś mówiono, że pisowcy są wyjątkowymi nieudacznikami. Oczywiście to była nieprawda, ale myślę, że po tych 8 latach widać, kto naprawdę się na gospodarce zna. Widać tutaj dorobek premiera Morawieckiego, premiera Sasina, Jarosława Kaczyńskiego, który to wszystko zawsze organizował i tym kierował. I też PiS ma sporo do powiedzenia, jeśli chodzi o rozwój polskiej gospodarki. Paradoksalnie się okazało, że to PiS umie budować, umie ściągać Polaków z powrotem do kraju, umie tworzyć sytuację, w której mamy rozwój gospodarczy. Jasne, że niezadowalający wszędzie, w każdego i wszystkich. Jasne, że wciąż wiele obszarów, gdzie trudno, gdzie ciężko. Ale tutaj jednak te zewnętrzne rankingi, opinie prasy fachowej, opinie czy zestawienia nawet Komisji Europejskiej, one są tutaj bezsprzecznie bardzo mocne. Więc inwestycja w przyszłość. A po trzecie, w polskiej tradycji parlamentarnej zwycięzca zawsze ma prawo do tego pierwszego kroku, do utworzenia rządu. To ugrupowanie, które, czy koalicja, która poszła pod własnym sztandarem, takie prawo ma. Dyskusje w ogóle o tym, czy Prawo i Sprawiedliwość też ma to prawo, ja uważam za dyskryminujące wobec wyborców, przede wszystkim 7 600 000 wyborców Prawa i Sprawiedliwości. No co to znaczy, że nawet Bronisław Geremek w roku 91, uzyskując 10,2%, to Unia Demokratyczna tyle wtedy dostała, i nie mając żadnych szans na utworzenie misji, no, oczywiście ją otrzymał. I oczywiście poległ, i nikt nie mówił, że to śmieszne, i nikt nie mówił, że to jest dla niego upokarzające. Po prostu takie miał uprawnienie. Każde ugrupowanie, które wygrywało, AWS, SLD, kto by to nie było, na jakim etapie, Platforma w 2007, taką misję otrzymywało z automatu od urzędującego aktualnie prezydenta. No, debata jest jak zwykle o tym, czy PiS też, czy PiS rzeczywiście ma takie same prawo jak inni. Więc ja na to w ten sposób patrzę bardzo spokojnie. Jasne, że jest w tym też taki element, że daje to Prawo i Sprawiedliwość, chociaż uważam, że to jest ten efekt uboczny. Daje to Prawo i Sprawiedliwość możliwość zamknięcia pewnych tematów, rozejrzenia się, jak tutaj ten proces transformacji, przekazywania władzy ma wyglądać, co mogą zrobić w taki lub inny sposób. No ale to tak jest ustawione, no na tym polega procedura demokratyczna. No, nawet prezydent, jak wygrywa wybory powszechne, to jest jakiś okres przekazywania władzy. A ci wygrali jako koalicja, koalicja rzeczywiście w tym sensie można powiedzieć, choć no, takiego bytu na listach wyborczych nie było. I wielu Polaków, są takie głosy, ma poczucie, że no, nie głosowało na Tuska, a dostaje Tuska. Może to też za mało w kampanii PiS-u wybrzmiało, że to są wszystko głosy na Tuska. No ale tak się stało. I co? I oni natychmiast już mówią, tuptają i już mówią dzisiaj. No są jakieś procedury demokratyczne, one są wszędzie. W każdych wyborach, na każdy urząd powszechnych, dokonywanych przez Sejm, przez Senat, przez Zgromadzenie Narodowe, a tutaj natychmiast. No jest to jakaś taka pożądliwość władzy, która mnie osobiście razi.
A można już przeczytać nazwiska tych, którzy mają objąć poszczególne ministerstwa. Sikorski, Sienkiewicz, Budka, Kiernicki, Siemoniak, takie najważniejsze resorty, politycy bliscy Donaldowi Tuskowi. Jaka jest wróżba z tych nazwisk na przyszłość?
Po pierwsze, jak widać, rządzą panie. Kobiety górą, czterech panów staje na konferencjach sejmowych jako liderzy koalicji kobiecej, prokobiecej. No nie ma tych kobiet tu za wiele, chyba się zgodzimy. Tych czterech panów też zaczęło od takiego no, brutalnego bardzo potraktowania kobiety z klasą, świetnie sprawującej przez lata swój urząd pani marszałek Elżbiety Witek. A jak przedstawiono nam rząd, to się okazało, że to są starzy, czy przynajmniej sami faceci, raczej pod względem stażu, doświadczeni w tym sensie stażem, to tu chciałem to powiedzieć, a kobiet jak na lekarstwo. Więc dwie wróżby, żadnej młodości, trzy wróżby, żadnej młodości, żadnej kobiecości i po prostu stara potrawa, która została w czasie tej kampanii wyborczej jakoś tam podsypana różnymi przyprawami. Czytałem ostatnio bardzo ciekawą książkę w staropolskiej kuchni i tam używano bardzo, bardzo wielu przypraw, trochę też ze względów higienicznych, bo nie było lodówek i czasami trzeba było smak potrawy troszkę zaprawić, a produkty nie zawsze były najświeższe. A poza tym lubiła szlachta, ale też i lud z czasem lubili bardzo ostre przyprawy, lubili tak trochę właśnie oszukiwać swoje podniebienie. I to jest chyba coś podobnego. No, tyle wysiłku poszło, skutecznego trzeba powiedzieć, w przekonaniu, budowanie wizerunku, że idą do władzy w tej koalicji młodzi, idą kobiety, a na końcu pan Sienkiewicz, a na końcu pan Sikorski i na końcu będzie to powtórka tego starego rządu Donalda Tuska. No, trzymam tylko kciuki za to, żeby skutki dla Polaków i dla Polski nie były złe, bo gdzieś na końcu jest często skutkiem złych rządów tragedia wielu rodzin, migracja młodych. Ten upływ krwi był straszliwy za rządów Donalda Tuska. Jemu to pasowało. Te pierwsze zapowiedzi, które słyszymy, są bardzo niepokojące. Już się zaczęło podkopywanie atomu. Przełamaliśmy tą niemożność. Jesteśmy o krok od zbudowania w trzech różnych wariantach naprawdę dużego zasobu energetycznego, który pozwoli nam na tanią energię, da polskiemu przemysłowi rozwój, da nam w tym miksie energetycznym konieczny komponent.
Czy teraz mnie pan słyszy?
Energetykę węglową. Już to podkopują. Już, a to ekologia, a to zapytania środowiskowe, uwarunkowania, a to czy nas stać i tak dalej i tym podobnie. CPK zdławić, wymazać, skasować. Niemcy nie chcą, więc Polacy żadnego lotniska mieć nie będziecie. To jedyne, nad czym tutaj w tej koalicji prace rzeczywiście do przodu idą, to są jakieś elementy zemsty, jakiegoś rozliczenia tych komisji śledczych, jak królików nam mnożą i będą ścigali.
Halo, a czy teraz mnie słychać?
Zbliżył. No coś obrzydliwego.
O, no właśnie, za parę minut wchodzimy na antenę, za parę minut, super.
W barkach spoczywa odpowiedzialność za wszystko, co w Polsce się będzie działo, a jedyne, co mają, to wymówki, a jedyne, co szykują, to zemstę. No, lektura umowy koalicyjnej, polecam państwu wszystkim, jest lekturą przerażającą. To jest powiedzenie, mamy wasze głosy i nic nam nie zrobicie. To są zapowiedzi wewnętrznie sprzeczne. Dobrze, drobny element, służba zdrowia. W jednym z pierwszych zdań piszą, zniesiemy limit na NFZ. A w jednym z końcowych zdań, niedługiego akapitu, piszą, czy napisali, dołożymy wszelkich starań, żeby skrócić kolejki do lekarza. Przecież to jest do specjalistów, przecież to jest kpina. Kolejki do specjalistów wynikają z limitów NFZ. No tylko z tego, że za mało pieniędzy. Wojsko, gigantyczne wyzwania, wojna na wschodzie. A tam jest takie zdanie. Wojsko polskie powinno być nowocześnie dowodzone i wyposażone w nowoczesny sprzęt. No co to jest? Energetyka atomowa, jądrowa, o której wspomniałem. Jedno ogólne zdanie. Opracujemy projekt rozwoju energetyki jądrowej. Znaczy, to nie wiedzą, że coś się toczy, że to nie były rządy ich nominata w spółce energetycznej, tylko naprawdę te sprawy zostały domknięte. No i wiele takich obszarów. Szkoda, bo ja mówię, nie mam też takiego sielankowego obrazu Polski. Wszystkie problemy widzę, wielu ludziom się ciężko żyje. Inflacja dopiekła wielu ludziom, to myślę, że też na wynik wyborów wpłynęło. Ale jednak rozwój Polski jest naprawdę dynamiczny i każdy, kto ją kocha, chciałby ten rozwój zachować. A mi się tu wyłania obraz takiego bardzo lekceważącego podejścia do kluczowych polskich spraw.
O czym w Poranku Wnet powiedział Michał Karnowski. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję. Życzę miłego dnia.
Tygodnik sieci W polityce w Polsce w studio. Jaśmina Nowak, patronite.pl, / radio wnet. Prosimy teraz zadziałać. Zobaczymy, zaczynaliśmy poranek, kiedy było 243 patronów. Teraz ilu jest, ilu z Państwa się zdecydowało, nie wiemy, ale wiemy, że kontynuować będziemy poranek. Za chwilę Krzysztof Jabłonka.
Gawęda historyczna.
I tak, drodzy Państwo, mieliśmy łączyć się z panią Anną Michalską, rzecznik Straży Granicznej, która rozpoczyna pracę. Być może uda się złapać ją tuż po godzinie 9.40, bo faktycznie nie zanosi się na jakiś impas, jeżeli chodzi o polsko-ukraińskie przejścia graniczne. To jest także o przetrwanie walczą tam teraz przewoźnicy z obu stron. My będziemy Państwo relacjonować. Postaramy się także jeszcze w tym poranku wnet to, jak wygląda sytuacja na naszej granicy. Ale tak naprawdę cały świat spogląda dzisiaj w kierunku granicy z Finlandią, rosyjsko-finlandzkiej. Tam spore napięcia. Wiemy, że Finlandia wysłała swoje wojska. Mamy już odpowiedź między innymi Pieskowa, czyli rzecznika Kremla, o tym, że ta odpowiedź też będzie adekwatna. A o Finlandii teraz opowie dr Krzysztof Jabłonka, historyk, także dziennikarz Radia Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam cię, Jaśmina, witam wszystkich słuchaczy. Słucham pytań.
No właśnie, i zastanawiam się, jak zacząć, czy od tych relacji wojen między Rosją a Finlandią, czy może chce panu coś opowiedzieć na temat Kościuszki?
No więc przede wszystkim pamiętajmy, że Finlandia, dość daleko leżąc od dawnej Rzeczpospolitej, Rzeczpospolita tylko przez rok posiadała Estonię, która się zresztą formalnie przyłączyła, zgłosiła się na Sejmie 1599 roku. Niestety w 1600 już Szwedzi nam tą Estonię zabrali, więc Finlandia była dość daleko. Ale są dwa bardzo piękne epizody związane z historią Finlandii, które nas z nią wiążą. Otóż po objęciu władzy przez Wazów, a pamiętajmy, był to ród szlachecki, którego przedstawiciel Gustaw Waza, zrywając Unię Kalmarską, bardzo, bardzo nieprzyjemną dla Szwedów, zostali bardzo upokorzeni w tej Unii, odzyskał niepodległość w 1523 roku, właśnie 500-lecie Szwecja obchodziła w czerwcu tego roku. Podzielił potem swoje posiadłości, przyznając Finlandię średniemu synowi. Najstarszy Eryk dostał oczywiście główną część. I wielkim księciem Finlandii został Jan Waza. A ten poślubił wbrew swemu bratu Katarzynę Jagiellonkę. Przybył do Wilna i tutaj spotkał się z Zygmuntem Augustem. Jako prezent ślubny Zygmunt August podarował młodej parze, swojej siostrze Katarzynie, ale przede wszystkim szwagrowi Janowi, szablę zwaną Augustówką. I owa szabla figuruje w herbie Finlandii do dzisiaj. Pod wspaniałym lwem, złotym lwem na czerwonym polu, widnieje szabla. Nasza polska szabla. I warto o tym pamiętać, bo tych więzi z Finlandią nie ma za dużo. Drugim momentem, w którym Finlandia wpisała się w naszą historię, jest moment, kiedy przestaliśmy istnieć. Ale nie przestała istnieć Wielkie Księstwo Fińskie, czy Finlandzkie raczej to tak się nazywa, przy Królestwie Szwedzkim. I Kościuszko, uwolniony przez cara Pawła po śmierci jego matki Katarzyny, która dość tragicznie zeszła z tego świata, wyjechał na północ od Petersburga i przez Wyborg, który już wtedy był rosyjski, dostał się do Helsingforsu, czyli do Helsinek dzisiejszych, przejeżdżając w ciągu mniej więcej 10 do 12 dni południową Finlandię. Był w Porvoo, potem był właśnie w Helsingforsie, a następnie w Åbo, czyli w dzisiejszym Turku. Tam był zamek i tam była stolica Finlandii. Stamtąd przedostał się po zamarzniętym lodzie na wyspy Alandzkie do miejscowości Eckerö i musiał czekać, aż się troszeczkę lody skruszą na Bałtyku, żeby przepłynąć kilkoma łodziami. Miejscowi przewieźli go, mieszkańcy przewieźli go na kontynent, na ląd szwedzki. Ciekawostką tej przeprawy jest to, że Alandczycy po raz pierwszy zobaczyli czarnego człowieka, czarnoskórego, ponieważ jednym z adiutantów, a nie służących, był słynny Jean Lapierre, który był, przy nim wytrwał w doli i niedoli. No i na tych Alandach właśnie był, przychodzili wszyscy Alandczycy oglądać go, dotykali, czy on naprawdę, czy on tylko taki przefarbowany. No, kiedy dotarł na ląd szwedzki, to już dość szybko przez Sztokholm, potem do Göteborga i tam musiał czekać na statek do Anglii, a stamtąd do Stanów Zjednoczonych. Pozostałością bardzo piękną jest pokój i tablica pamiątkowa właśnie w miejscowości Turku. Jest tam taki wspaniały człowiek, Benito Casagrande, włoskiego pochodzenia, Finlandczyk, który opiekuje się pamięcią o Kościuszce. Tam jest jeszcze jeden, też XVIII-wieczny Włoch, dziennikarz, pierwszy Włoch, który przybył do Finlandii, a nasz Kościuszko jest bohaterem tego miasta.
I panie doktorze, mamy ostatnią minutę, więc ja tylko muszę taką informację przekazać.
Dobrze. No to ostatnią wiadomością jest to, że Polacy chcieli brać udział w wojnie zimowej 1940 roku i stu kilkudziesięciu marynarzy z polskich okrętów przeszło przez Zatokę Botnicką po lodzie i zatrzymało się właśnie w Finlandii. No, Finowie już kończyli wojnę, więc Polaków nie użyli, ale niemniej jako ochotnicy Polacy stawili się w obronie niepodległości Finlandii. Myślę, że stawią się na każde zawołanie. No, dziękuję uprzejmie za...
I my także bardzo,
za udzielony czas.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Doktor Krzysztof Jabłonka, historyk, gawenda historyczna. Ja spoglądam na zegarek, 7:43. I teraz, drodzy państwo, to jest radio na żywo i chyba na żywo będziemy robić podmiankę. Za kilka chwil kolejna rozmowa, kolejny gość. A nie ma podmianki? To znaczy, żeby pan zaprosił gościa i żeby gość na przykład był w kadrze, skoro to się dzieje na żywo, to ja muszę gdzieś się przemieścić, więc jakaś podmianka musi być, ale nie wiem, może.
Gościem za chwilę będzie prezes klubu Jagiellońskiego, ale zanim to nastąpi, mamy chwilę czasu, możemy posłuchać zespołu Zakopower.
Dokładnie tak, ale to jest cover utworu Marka Grechuty i zespołu Anawa w Dzikie Wino.
Narazjab.net. Stop. Uruchamiamy Patronite. Stop. Zróżnicowane kwoty wsparcia. Stop.
Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I rzeczywiście wolność słuchania wymaga wspierania. 20 zł miesięcznie to nie jest tak dużo. Ahoj marynarzu, witamy cię na pokładzie. Właśnie dołączyłeś do naszej radiowej załogi. Zapraszamy cię na pokład naszej żółtej łodzi podwodnej, gdzie czekają na ciebie liczne niespodzianki. Jakie? Mogą się państwo dowiedzieć, jeżeli wejdą państwo na stronę patronite.pl/radiownet. Zachęcamy do tego, zachęcamy do wsparcia. Jest godzina 7:48. I teraz robimy to razem z Pawłem Musiałkiem, prezesem Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jest drogo, będzie drożej. Wprawdzie jest znak zapytania, ale to jest raport, który przygotował Klub Jagielloński. Raport dotyczący energii. Ten znak zapytania skąd?
Stąd, że mamy dużą niepewność oczywiście co do tego, jak się rozwinie dalsza sytuacja na rynkach energetycznych. Można powiedzieć, że weszliśmy teraz w taką fazę stabilności, ale bardzo względnej. Przypominam, że jeszcze rok czy dwa lata temu wszyscy w zasadzie totalnie nie widzieliśmy, z czym będzie się wiązały konsekwencje wojny na Ukrainie dla naszych rachunków za energię. No okazało się, że za tą energię musieliśmy zapłacić drożej. Wszystko na to wskazuje, że te ceny takie, jakie teraz mamy, już nie spadną, a istnieją pewne przesłanki do tego, że będzie drożej. Stąd ten znak zapytania, który nie jednoznacznie nie stawia mocnej tezy, ale jakby pan redaktor mnie zapytał, ile pieniędzy bym u bukmachera postawił na wytypowanie, że będziemy płacić jeszcze więcej, no to bym te pieniądze postawił, dlatego że pamiętajmy, że w ostatnim czasie ten wzrost, on był spowodowany głównie tymi czynnikami wojennymi. Natomiast powoli zaczynamy wchodzić w okres, w którym pod strzechy zaczyna wchodzić duży pakiet Fit for 55, który został w ramach Unii Europejskiej przyjęty. Jest to duży pakiet zmian dotyczący nie tylko energetyki, dotyczący wielu innych także dziedzin naszego życia, dziedzin gospodarki. No i skoro chcemy wyeliminować tę emisję dwutlenku węgla z każdej w zasadzie aktywności człowieka, no to także będzie dotyczyć gospodarstw domowych i będzie to oznaczać, że za pewne rzeczy możemy zapłacić drożej, przynajmniej w tym pierwszym okresie. Długofalowo optymiści mówią, że ta energia będzie tania, ale na pewno w najbliższych latach nie powinniśmy się spodziewać żadnych tutaj obniżek cen. No i stąd pomysł na raport, który pan redaktor wspomniał, to znaczy co zrobić, jak ułożyć tą politykę wsparcia państwa, aby w tej sytuacji wzrastających cen energii no nie doszło do takiej sytuacji, w której no, duża część Polaków będzie marzła.
Teraz ta polityka państwa jest do energii przynajmniej tej, za którą płacą odbiorcy indywidualni. Jest jakaś rekompensata, jakiś sposób, w którym państwo pomaga według raportu, według pana, to jest sposób niewystarczający, ten sposób trzeba zmienić?
Ja bym powiedział wręcz przeciwnie. Ta pomoc dzisiaj jest bardzo hojna i to, co my proponujemy w raporcie, to niełatwa decyzja politycznie, ale uważamy, że z punktu widzenia gospodarności zasadna, żeby to wsparcie na kolejne lata było tak zaprojektowane, aby ono było bardziej ambitne dla osób, które faktycznie są zagrożone ubóstwem energetycznym. Natomiast no niestety musimy się pogodzić z tym, że wsparcie hojne, powszechne dla każdego to już jest zbyt ambitny pomysł. I w sytuacji, w której musimy zwiększać nasze wydatki i przecież na armię, i przecież na ochronę zdrowia, i na wiele innych tutaj usług publicznych, no nie możemy pozwolić sobie dalej na to, żeby dawać każdemu w takim stopniu, w jakim dawaliśmy do tej pory. Także ten raport, on jest takim trochę zimnym prysznicem. Na pewno politykom się nie spodoba, no ale biorąc pod uwagę, że ten wzrost kosztów będzie postępował, po prostu my nie mamy innej możliwości niż to, żeby bardziej wspierać tych osób, te osoby ubogie. Natomiast no, powiedzieć tym osobom zamożniejszym, musicie sobie niestety radzić sami. Z tym, że raport
tylko,
też wyraźnie...
Tylko jest zawsze pytanie, kto jest bardziej zamożny. Znaczy czasami łatwo odpowiedzieć na pytanie, czasami trudno, bo można ustawić tak próg tej zamożności, w którym ten, który jest oceniony jako zamożny, wcale zamożny się nie czuje.
Tak, no to jest oczywiście kwestia subiektywnego odczucia. Natomiast to, co my w tym raporcie podkreślamy, to to, że z punktu widzenia polityki państwa my powinniśmy bardziej precyzyjnie zdefiniować, czym jest to ubóstwo energetyczne i jakie miary do niego stosować. Dlatego, że to nie jest tak, że zawsze osoba najmniej zarabiająca, ona wpada w ten próg. Bardzo prosty przykład. Można zarabiać w Polsce wcale nie najgorsze pieniądze, ale jeżeli ktoś żyje na wsi w bardzo starym domu, nie jest termomodernizowanym, słabo ocieplonym i jego wydatki na energię są bardzo duże, to taka osoba może łatwiej wpaść w to zagrożenie ubóstwa energetycznego niż osoba, która zarabia mniej, ale żyje w bloku i te wydatki na energię nie są duże, bo ma chociażby ciepło komunalne.
Więc... W raporcie ubóstwo energetyczne zdefiniowane jest jako 10% naszych zarobków, które wydajemy na energię. Jeżeli wydajemy 10 albo więcej niż 10%, to wtedy jesteśmy w tej kategorii ubogich energetycznie.
Tak, tak się przyjmuje, nazwijmy to, w literaturze eksperckiej. Oczywiście do tej miary pewnie trzeba by dodawać też inne i to, co w tym raporcie wskazałbym za taką ciekawą wartość, to to, że poza takimi operacjami na liczbach suchych, myśmy zdecydowali się także przeprowadzić badania wśród Polaków, co myślą na temat tych poszczególnych narzędzi wsparcia państwa. No i to było faktycznie ciekawe, że Polacy wskazali jednoznacznie, że bardzo by chcieli powiązać tę kwestię wsparcia z oszczędnością energii. I myślę, że to jest bardzo ciekawy trop i myślę, że warto tym tropem podążyć. I jeżeli jakakolwiek rodzina chciała mieć wsparcie, to ja bym proponował, żeby faktycznie ono było uzależnione nie tylko od tego, czy ta rodzina jest zagrożona ubóstwem energetycznym, ale także ten poziom wsparcia powinien być w jakiś sposób uzależniony od tego, jak bardzo ta rodzina będzie oszczędzać energię, bo oszczędzać powinniśmy wszyscy.
Ale kto to będzie kontrolował?
Moim zdaniem to nie jest wcale jakoś bardzo skomplikowane. Przecież cała informacja dotycząca tego, ile my wydajemy energii, znajdują się...
Znów coś państwo, znów ktoś chce coś skontrolować, znów ktoś chce ocenić. Klub Jagielloński jest za tym, żeby rozbudować sieć urzędników, którzy kontrolują rozmaite sprawy, rozbudować sieć dokumentów, które będziemy składać do poszczególnych urzędów, udowadniać, czy jesteśmy biedni, czy bogaci, czy nas stać, czy nas nie stać?
No, w taki sposób panuje to pytanie, że odpowiedź sugerowałaby nie. Oczywiście, że nie, ale musimy przyznać, że standardem różnej polityki wsparcia w różnych krajach, nie tylko w obszarze polityki energetycznej, jest to, że definiuje się progi dochodowe. No, to znaczy i w Polsce również mamy przecież takie liczne narzędzia, które są przeznaczone dla osób, które spełniają określone kryteria, a te, które nie spełniają, go nie otrzymują. To jest powszechna polityka. Raczej rzadkością są takie transfery powszechne dla każdego, bo one są po prostu bardzo drogie. Myśmy się w Polsce zdecydowali chociażby na program 500+, który mam taką intuicję, że rozochodził polityków, jeśli chodzi o takie hojne wsparcie dla każdego, bo wtedy naturalnie duża część Polaków, skoro jest beneficjentem, to rozwiązanie popiera. Natomiast z punktu widzenia gospodarności no sytuacja wygląda tak, że jeżeli wszystkim chcemy tą kanapkę równo poczęstować, no to masełko ma bardzo cienką po prostu warstwę. Więc to, co my proponujemy, to, żeby faktycznie ci, którzy są zagrożeni ubóstwem, dostali co wsparcie hojniejsze, a te pozostałe środki zaoszczędzone przeznaczyć chociażby na przykład na termomodernizację domów. I moim zdaniem to jest coś, co warto tutaj podkreślić, że my płacimy w Polsce wysokie rachunki za energię, dlatego że bardzo duża grupa Polaków mieszka w domach, które są bardzo słabo ocieplone, które wymagają przez to bardzo dużych rachunków, no i obniżają standard cieplny. Natomiast ta termomodernizacja, taka kompleksowa, zmianą okien, drzwi, wymianą źródeł ciepła na niskoemisyjne, no to jest bardzo często inwestycja przekraczająca kilkanaście tysięcy, często kilkadziesiąt tysięcy złotych. W związku z tym bardzo wiele osób na nią nie stać. Więc ja uważam, że i też moi koledzy z Klubu Jagiellońskiego, którzy nad tym raportem pracowali, że znacznie lepiej jest zaoszczędzone środki przeznaczyć właśnie na tą termomodernizację, bo ona i z punktu widzenia gospodarstw domowych będzie oszczędnością, ale też z punktu widzenia państwa będzie dobrą decyzją, bo to pozwoli nam obniżyć chociażby zapotrzebowanie na surowce energetyczne, które sprowadzamy do Polski.
Ale powiedział pan, że u bukmachera by pan się założył o to, że ceny energii wzrosną, a wzrosną dlatego, że między innymi wchodzimy w czas, kiedy będzie działać program unijny Fit 55. 5, czyli my będziemy się bronić przeciwko temu, co sami sobie sprokurowaliśmy, czyli podwyżka cen energii z uwagi na politykę Unii Europejskiej.
No, tak to wygląda. W Unii Europejskiej zostały podjęte decyzje, że priorytetem jest obniżenie emisji CO2, dwutlenku węgla.
Po to, żeby... uważa, że to jest w porządku, czy nie?
Ja uważam szczerze, że my jako Unia Europejska podchodzimy do tego zbyt ambitnie. To znaczy, mając na uwadze, że państwa Unii Europejskiej odpowiadają za jedynie 7% emisji CO2, no nie możemy się zachowywać tak, jakbyśmy byli odpowiedzialni za 70%. I moim zdaniem brak tego powiązania polityki unijnej z polityką międzynarodową, to znaczy inne kraje deklarują, że będą obniżać, ale tylko Unia Europejska wprowadziła tak ambitne i tak restrykcyjne przepisy i to na dodatek skoncentrowane bardziej na kiju niż na marchewce, to znaczy na po prostu opodatkowaniu emisyjnej działalności. No i póki co...
Będzie to dochód własny Unii Europejskiej. Ten tworzący się budżet Unii Europejskiej ma korzystać z ETS-u.
Ma korzystać z ETS-u, co nie jest dla Polski akurat korzystne, no bo to oznacza, że część środków, które moglibyśmy przeznaczyć chociażby właśnie na transformację energetyczną po to, żeby bardziej łagodnie przejść przez ten proces, część środków będzie przerzucona do budżetu centralnego i tam z budżetu centralnego te polityki będą prowadzone. No więc odpowiadając, ja uważam, że dużym problemem jest to, że ta ambicja klimatyczna wchodzi w pewien konflikt z polityką gospodarczą i niestety perspektywa deindustrializacji Europy jest perspektywą naprawdę realną i w sytuacji, w której tak naprawdę te emisje przenoszą się z Europy do innych krajów na świecie, a nie są redukowane w skali świata, no to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest racjonalna polityka.
A może trzeba by było zatkać wulkany, bo te są odpowiedzialne za najwięcej emisji CO2 do atmosfery, to może tego powinien raport dotyczyć?
No, raport, tutaj nie jestem specjalistą, który zajmuje się klimatem, więc biorę po prostu zapewnik te raporty ONZ-u, które wskazują, że człowiek jest odpowiedzialny, więc tego nie kwestionuję. Natomiast wciąż to nie pociąga ze sobą koniecznie takiej odpowiedzi, którą daje Unia Europejska.
Kiedyś dinozaury były za to odpowiedzialne, ale to już inna historia za zmianę klimatu. Wielką konferencję Klub Jagielloński przygotowuje. 28 zacznie się ta konferencja. Czego dotyczy, kto przyjedzie?
Chcemy zrobić dużą konferencję, która dotyczyłaby tak naprawdę dwóch tematów, które są ze sobą bardzo powiązane. Czyli z jednej strony, jak wyjść naprzeciw temu wyzwaniu klimatycznemu, z którym mamy do czynienia i skonfrontować się z tą polityką unijną, ale z drugiej strony tym takim brakującą cegiełką do tej rozmowy jest temat bezpieczeństwa energetycznego, który to temat pojawił się na agendzie unijnej jako priorytetowy po rosyjskiej pełnoskalowej agresji na Ukrainę. W mainstreamie europejskim popularna jest taka teza, że ta wojna spowodowała, że my jeszcze bardziej musimy przyspieszyć te działania proklimatyczne. To, co my chcielibyśmy na tej konferencji postawić, to czy faktycznie tak jest, czy nie jest przypadkiem tak, że mamy tezę odwrotną, że te drożejące rachunki za energię spowodowane wojną na Ukrainie, tym, że musimy więcej płacić za poszczególne surowce, powodują, że mamy mniejszą finansową przestrzeń na to, żeby działać w obszarze klimatu. Więc ten dylemat między bezpieczeństwem energetycznym a bezpieczeństwem klimatycznym chcielibyśmy bardzo mocno postawić. Będziemy gościć bardzo wielu gości z zagranicy, więc będzie czołówka polskich ekspertów, polskich urzędników, ale także bardzo dużo gości z zagranicy. Serdecznie polecam 28 października The Tides na ulicy Wieślarskiej. Czekamy na was, wejście za darmo, także zachęcam do udziału.
Każdy może przyjść?
Każdy może przyjść, kto się zarejestruje, także życzę...
To jeszcze raz, gdzie można się zarejestrować?
Na stronie Klubu Jagiellońskiego znajdziecie państwo informacje na temat konferencji, także jestem przekonany, że to będzie bardzo, bardzo ciekawa konferencja, bardzo dużo paneli, każdy znajdzie coś dla siebie.
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego, wstał rano, żeby przyjść do studia Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
8:01, czas na wiadomości.
Dzień dobry, w tym wydaniu wiadomości dziś kontynuacja pierwszego posiedzenia nowego Sejmu, komentuje Michał Karnowski, porozumienie Izrael-Hamas coraz bliżej oraz dziś debata nad zmianą traktatów unijnych. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
W Wydaje się, że opozycja nie rozumie, że już za chwilę wszystko spocznie na barkach nowej większości, powiedział w Poranku Wnet, komentując pierwsze dni pracy nowego Sejmu, redaktor portalu W Polityce Michał Karnowski.
Tymczasem już chociażby tutaj będzie sprawdzam w postaci tej propozycji, o której wczoraj powiedział minister obrony narodowej pan Mariusz Błaszczak, uchwały Sejmu, która sprzeciwia się tym zmianom w traktatach unijnych. To dla nas rzeczywiście sprawy skrajnie niebezpieczne, skrajnie niedobre. I zobaczymy, czy te deklaracje części opozycji, że absolutnie to jest pisowskie straszenie, oni będą przeciwko, czy one rzeczywiście mają moc, czy rzeczywiście za tym pójdzie choćby głosowanie za tą uchwałą.
Mówił redaktor portalu W Polityce Michał Karnowski. Dziś posłowie mają m.in. wybrać składy osobowe komisji sejmowych. Izba wybierze też 16 członków Trybunału Stanu oraz dwóch zastępców przewodniczącego Trybunału. Na jutro zaplanowano rozpatrzenie obywatelskiego projektu ustawy o refundacji metody in vitro. Porozumienie Izrael-Hamas coraz bliżej, poinformował lider Hamasu Ismail Haniyeh. Porozumienie ma dotyczyć rozejmu, wjazdu do strefy gazy, pomocy humanitarnej i uwolnienia zakładników. Przedstawiciel biura politycznego Hamasu Izad al-Reshik przekazał Al Jazeera, że grupa uwolni izraelskie kobiety i dzieci, jeśli Izrael zrobi to samo. Dodał, że szczegóły rozejmu mają być ogłoszone przez władze Kataru. Według doniesień amerykańskich mediów wstępne porozumienie obejmuje 5-dniowy rozejm, na który składa się zawieszenie broni na ziemi, ograniczenie izraelskich operacji powietrznych nad południową strefą gazy. W zamian zostanie uwolnionych od 50 do 100 cywilów przetrzymywanych przez palestyńskie grupy bojowników. Zgodnie z proponowanym porozumieniem z izraelskich więzień zostanie również zwolnionych około 300 Palestyńczyków. Według źródeł Hamasu i islamskiego dżihadu umowa umożliwiłaby również wjazd do gazy 300 ciężarówek z żywnością i pomocą medyczną. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius przybył z wizytą do Kijowa, poinformowały służby prasowe resortu obrony w Berlinie. Nie podały dalszych szczegółów na temat wizyty. Według dziennika Zeit Pistorius spotka się z prezydentem Zełenskim. Wizyta nie była wcześniej zapowiadana. Minister prowadzi w Kijowie rozmowy również ze swym ukraińskim odpowiednikiem Rustemem Umiarowem, dodał Zeit. Pistorius weźmie udział w Kijowie w obchodach 10. rocznicy rozpoczęcia proeuropejskich protestów na głównym placu stolicy Majdanie Niepodległości, wywołanym wstrzymaniem przez ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowicza przygotowań do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Wczoraj Kijów odwiedził szef resortu obrony USA Lloyd Austin, a dziś USA ogłosiły 51. pakiet pomocy dla Ukrainy w wysokości 100 milionów dolarów. O 11:00 Trybunał Konstytucyjny ma zająć się karami finansowymi nakładanymi na Polskę przez TSUE za ignorowanie orzeczeń dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i kopalni Turów. Wniosek skierował prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Chodzi o zbadanie zgodności z konstytucją unijnych przepisów, na podstawie których Unijny Trybunał Sprawiedliwości nałożył na Polskę kary finansowe. To już kolejny termin, kiedy Trybunał Konstytucyjny ma zająć się sprawą kar nakładanych przez TSUE. Dotychczas nie udało się zebrać pełnego 11-osobowego składu Trybunału. Powodem był wewnętrzny konflikt. Część sędziów nie uznawało prezesury Julii Przyłębskiej, która ma przewodniczyć składowi orzekającemu. Natomiast w Parlamencie Europejskim dziś odbędzie się debata nad sprawozdaniem Komisji Spraw Konstytucyjnych zalecającym zmianę unijnych traktatów. Główne proponowane zmiany to eliminacja zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie Unii Europejskiej w 65 obszarach i transfer kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom unijny, między innymi poprzez utworzenie dwóch nowych kompetencji wyłącznych Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska oraz bioróżnorodności oraz znaczne rozszerzenie kompetencji współdzielonych, które obejmowałyby 7 nowych obszarów: politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, ochronę granic, zdrowie publiczne, obronę cywilną, przemysł i edukację. Raport przewiduje też uproszczenie procedury zawieszenia w prawach członka tych państw, które naruszą wartości unijne, takie jak praworządność, demokracja, wolność, prawa człowieka czy równość. Wolność słuchania wymaga wspierania. 246 patronów dołączyło od wczoraj do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet, więc jeżeli chcą Państwo mieć wpływ na to, co dzieje się na naszej antenie, marzą o własnej audycji albo o tym, żeby nasze audycje trwały w nieskończoność, zapraszamy do finansowego wspierania patronite.pl/radiownet.
Prognoza pogody.
Dziś na południu zachmurzenie całkowite, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami, tylko nad morzem rozpogodzenia. Na południu i zachodzie opady deszczu, na pozostałym obszarze kraju deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie oraz w górach śniegu. W pasie od Pomorza po Lubelszczyznę i Podkarpacie możliwa gołoledź. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni na północnym wschodzie, od 0 do 3 w centrum i 4 do 9 stopni na zachodzie, południu oraz nad morzem.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Trzy kolejne reprezentacje awansowały po wczorajszych meczach na Mistrzostwa Europy w piłce, oczywiście, które odbędą się w Niemczech. Są to Czechy, Włosi i Słowenia. Czesi pokonali Mołdawię 2-0, a tuż po meczu z pracą pożegnał się, złożył dymisję trener Jarosław Skichlawy. Czesi są bardzo zszokowani. Skichlawy to przecież trener, który przez 5 ostatnich lat pracował z reprezentacją Czech, między innymi na ostatnim Euro doprowadził do ćwierćfinału. Ale co powiedział? Presja, jaka na nas ciążyła, była ogromna. Czasami jej po prostu nie rozumiałem. Wraz z trenerem odchodzi cały sztab. Czesi w szoku, tak jak powiedziałem, a związek zastanawia się nad nowym selekcjonerem. W Leverkusen Ukraina zremisowała z Italią 0-0 i tym samym Włosi, obrońcy tytułu, jadą na mistrzostwa, a Ukraina będzie grała w barażach, może być rywalem reprezentacji Polski. Bardzo kontrowersyjna ostatnia akcja meczu. W doliczonym czasie gry Mykhajło Mudryk upada w polu karnym. Nogę wystawił Brian Christiansen, ale zdaniem sędziego Jesusa Gila Manzano faulu nie było. Mudryk dołożył od siebie. To skandaliczny epizod, piszą ukraińscy media, bo rzeczywiście kontrowersja była bardzo, bardzo duża. I jeszcze jeden mecz, o którym mówiłem. Słowenia wygrywa z Kazachstanem 2-1 i jedzie na mistrzostwa. Polska grupa zakończona, Albania wygrywa, Czesi na drugim miejscu, Polska na trzecim, czwarta Mołdawia i tabelę zamyka ekipa Wysp Owczych. Tymczasem dziś na Stadionie Narodowym o godzinie 20:45 mecz towarzyski Polska-Łotwa. Michał Probierz mówi przed tym meczem: chcemy grać ofensywnie i do przodu, doskonalić pressing, lepiej wykorzystywać sytuacje podbramkowe, utrzymywać się przy piłce. I już wczoraj podał skład, jaki wyjdzie właśnie na murawę. A więc w bramce zacznie Skorupski, ale w drugiej połowie zmieni go Bułka. Taka właśnie umowa między dwoma bramkarzami. I dalej. Kiwior, Wieteska, Bednarek, Zalewski, Sebastian Szymański, Damian Szymański, Piotrowski, Frankowski i atak Lewandowski i Buksa. Tak ma wyglądać właśnie skład reprezentacji Polski na dzisiejsze spotkanie towarzyskie z Łotwą. I jeszcze jedna informacja z parkietów NBA. Nie wiedzie się o drużynie San Antonio Spurs, w której gra Polak Jeremy Sochan. Drużyna z Teksasu doznała już 9. porażki z rzędu, przegrywając z Los Angeles Clippers 99-124. Nasz Jeremy, niestety Jeremy, zanotował kolejny słabszy występ. 30 minut na parkiecie, 8 punktów, 8 zbiórek i 1 asysta. No słabo rzeczywiście. Dziękuję. Kolejny sport po godzinie 9.
Wiadomości sportowe.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
O matko jedyna, słup wrócił, żebyście wiedzieli, co to albo w kulturze i jak i kiedy.
A te łapy trzymające się obchodzące to do Małgosi Kleść i Konrada Mędrzyckiego należą. Piątki o 11:00.
Uszy w słup.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Gdyby nie hojność króla Karola, Magellan nigdy nie opłynąłby świata dokoła. Wolność pływania i słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
I tak, drodzy Państwo, godzina 8:11, za momencik rozpoczynamy drugą godzinę Poranka Wnet i to będzie wywiad Łukasza Jankowskiego. W studio jest z nami już minister Marcin Horała, więc na pewno to będzie między innymi rozmowa na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale zanim to nastąpi, to chwila muzyki, a my udamy się wraz z Johnnym Cashem gdzieś w takich więziennych klimatach.
Pamiętaj patronite.pl/radiownet.
A no właśnie, zapomniałam o najważniejszym, patronite.pl/radiownet. Serdecznie dziękujemy tym z Państwa, którzy już jesteście razem z nami. i oczywiście cały czas apelujemy, abyście dołączyli do tej naszej żółtej łodzi podwodnej patronite.pl/radiownet. To jest pewne nowe otwarcie, jeżeli chodzi o nasze radio, więc mamy nadzieję, że uda nam się wypłynąć na te szersze wody, będzie nas coraz więcej. No i zachęcamy.
Tym bardziej, że wielu rozbitków będziemy musieli wziąć na nasz pokład. Jest godzina 8:12. Kto zaśpiewa?
Zaśpiewa Johnny Cash.
Hello, I'm Johnny Cash.
Wywiad wnet.
Gościem poranka wnet Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panom redaktorom. Właściwie jesteśmy tu w szerszym gronie.
Tak jest. Jeszcze jest redaktor Krzysztof Skowroński. Zacznijmy zanim od CPK, to od dnia dzisiejszego. Dzisiaj o 12:00 będzie Sejm. Wcześniej będą kluby. Emocji nie zabraknie. Będzie wybór sędziów Trybunału Stanu. Będzie wybór członków komisji sejmowych. Będzie gorąco, tak samo jak w poprzedni wtorek, tydzień temu. Czy będzie spokojnie, panie ministrze?
No to oczywiście zobaczymy już za kilka godzin, czy pewne zwyczaje, które do tej pory były szanowane w Sejmie, znaczy, że no kluby w miarę proporcjonalnie do swojej wielkości mają reprezentację w poszczególnych komisjach, że to same kluby decydują, kto w tych komisjach będzie. No czy tak samo, jeżeli chodzi o sędziów Trybunału Stanu, czy to będzie uszanowane, czy ponownie znów nieuszanowane. Zobaczymy. No, nasi demokraci dali tutaj popis na pierwszym posiedzeniu Sejmu. Może wyciągną wnioski, może się z tego wycofają, a może nie.
Dobrze, ale jeżeli patrzymy po prezydium Sejmu, patrzymy także po zapowiedziach, to zdaniem Borysa Budki będziemy mieli 6-7 przewodniczących, powinniśmy mieć 12.
No tak jak widać, pewne takie obcinanie, ale to jest takie inteligentne faulowanie, to znaczy takie, żeby...
Nikt tego
tak,
nie zauważy.
Tak, żeby tak podciąć, kopnąć w kostkę, ale jak ten kopnięty będzie mówił, że tam nie kopią, no to będzie można powiedzieć, no nie, nie, no gdyby na przykład zero dali, no to wtedy by publika widziała, prawda, i tak dalej, no jak, no przecież mają 6 czy tam 7 komisji, no o co tu się awanturują?
Jeżeli chodzi o te negocjacje, do tej pory było tak, że każde kluby uczestniczyły. Marek Surski mówi, że wyście byli w ogóle wykluczeni, że większość w Sejmie nie konsultowała z wami składów komisji sejmowych.
No akurat nie ja, tylko kolega Marek Suski był tym naszym przedstawicielem wydelegowanych tych rozmów, więc skoro tak mówi, no to tak było. Nie wróży to dobrze, no ale tak jak mówię, zobaczymy. No ja staram się być z natury optymistą. Zawsze staram się, dopóki jeszcze klamka nie zapadnie, to nie martwić się na zapas. Więc może będzie dobrze, choć wiemy, że będzie źle.
A jak w ogóle wyglądają te pierwsze dni w Sejmie? Na ile jest tak, że tam rzeczywiście z wami się nie rozmawia, że robi się sprawa sprawiedliwości z pana ministra, także czarnego luda? Że...
Czy to jeszcze bardzo ciężko wyrokować, no bo na razie były 2 dni obrad Sejmu i to takie bardzo specyficzne, niezwykle formalne. No więc tutaj no, główne to doświadczenie to dotyczy wyboru prezydium, które chyba już było wielokrotnie omówione, więc cóż to dodać. No, ten nasz krwawy pisowski reżim zdecydowanie bardziej rozumiał czy dostrzegał pewne prawa opozycji, nie wynikające tylko z samego faktu większościowego przegłosowania. Proszę zwrócić uwagę, że wtedy, kiedy my rządziliśmy, kiedy po prostu przyjmowaliśmy ustawy, kiedy w wyniku tego, że mamy większość, zmienialiśmy różne rzeczy w Polsce, no to był taka narracja, że no, wprawdzie tam niby wyborcy wybrali, niby tam mamy większość, ale to się nie godzi, to jest niezgodne z czymś tam, tak, z praworządnością, z rzekomo z konstytucją, a już ze zwyczajami, obyczajami, zasadami, trójpodziałem władzy, to już na pewno. No teraz się okazało, że teraz to jest właśnie ten moment, kiedy to już przestaje obowiązywać i po prostu kto ma większość, ten robi co chce.
A pan minister ma chrapkę na jakąś komisję, żeby być przewodniczącym?
Czy ja nadal jestem sekretarzem stanu, w związku z czym dopóki jestem sekretarzem stanu, to nawet nie mogę być członkiem komisji, także raczej się obejdę smakiem.
A dopiero potem będą pana ministra dopisywać do komisji, a może pan będzie swoją misję dalej kontynuował. Tworzy się rząd Mateusza Morawieckiego. Konsultował z panem ministrem pan premier kształt tego rządu? Zaprosił pana ministra?
Czy mnie osobiście nie? Oczywiście no, też były rozmowy w takich szerszych gremiach, w których również i ja uczestniczyłem. No i oczywiście tak, no, w rządzie Mateusza Morawieckiego jak najbardziej, jeżeli taka będzie decyzja pana premiera, bo funkcjonuje to także z chwilą powołania nowego premiera. Wszyscy wiceministrowie z automatu składają dymisję, którą pan premier przyjmuje lub nie. Mojej na razie nie przyjął, więc dalej w tym rządzie funkcjonuje.
Dobrze, ale zastanawiam się, bo z różnymi politykami PiSu rozmawiam i żaden z nich nie rozmawiał z premierem o nowym rządzie. Tak jakby w ogóle premier tworzył swój ekspercko indy taki osobisty rząd.
A... Nie, no tak jak mówię, no były rozmowy w pewnych szerszych gremiach, natomiast takie koncepcyjne powiedzmy, no takich może nie zawsze formalnych, ale składających się z polityków Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej pewnej ogólnej koncepcji kierunku tworzenia rządu i nie jest żadną tajemnicą, że wybrana została koncepcja bardzo daleko idącego odświeżenia składu rządu, zaprezentowania pewnych nowych twarzy, również spoza polityki. No to siłą rzeczy ja nie jestem ani nową twarzą, ani spoza polityki.
Nie, panie pośle, ale jest pan młodą twarzą jeszcze.
No tak, jak raczej średnią.
Jak na polityka, to jeszcze wiele przed panem ministrem czasu. Dobrze, ale to będzie także sygnał zmian w samej partii? Czy ten rząd będzie sygnalizował także, w jakim kierunku może zmieniać się Prawo i Sprawiedliwość?
Znaczy myślę, że no oczywiście w pewnym sensie tak, choć bez przesady. No bo jeżeli będzie na przykład w znacznej mierze oparty na osobach spoza partii, no to siłą rzeczy nie będzie dotyczył zmian w samej partii. W Prawie i Sprawiedliwości, z tego co słyszałem, choć zaznaczam, że to, że tak powiem, z drugiej ręki, no przede wszystkim szykuje się zmiana organizacyjna. Ten pomysł ze 100 okręgami senackimi, takimi partyjnymi, odpowiadającymi okręgom senackim, to jest dosyć powszechna opinia, się do niej przychylam, że się nie sprawdził.
Chyba Komitet Polityczny w ogóle już podjął decyzję o tym, żeby to znieść na 16 okręgów, tylko co to zmienia dla wyborcy? Kto z naszych radiosłuchaczy mówi, no nie, PiS zmienił organizację, nie ma 100, ma 16 okręgów, rewolucja w partii. Partia taka sama, ale nie ta sama.
No ale po to, żeby przedstawić wyborcy nową ofertę, nowe twarze, również może czasem, zwłaszcza w wyborach samorządowych, no to najpierw ta maszyna musi dobrze działać. Te trybiki muszą, że tak powiem, trybić.
I to się zmieni, jak tam pomieszacie w tej herbacie i zamiast 100 zrobicie 16, to nagle to jakoś uzdrowi prawo, albo usprawni prawo.
Tak, moim zdaniem zdecydowanie usprawni, no ponieważ w tym układzie, no mogę powiedzieć na przykładzie województwa pomorskiego, mieliśmy sześciu, znaczy sporo spraw jest zdecydowanych takich dotyczących województwa. No i teraz było sześciu pełnomocników, z których każdy właściwie miał równy tytuł do decydowania lub niedecydowania. Do tego pełnomocnik sekretarza generalnego, do tego opiekun polityczny.
A teraz będzie jeden, będzie to pan minister.
Posłowie, ministrowie, niepełniący funkcji w partii, ale jednak znaczący politycznie. No i robił się taki klincz i paraliż z tego.
A teraz będzie 16 baronów.
No teraz będzie 16 baronów, czyli będzie taka decyzyjność. Powiedziałem, że trochę tutaj będziemy naśladować tak, jak nasza partia wygląda centralnie, gdzie jest jeden konkretny lider i w razie czego wiadomo, kto rozstrzyga, kto mówi jest
pan
tak, a nie tak.
Pan minister Marcin Choroba zostanie nobilitowany i zostanie baronem pomorskim PiSu.
Nic mi na ten temat, na ten moment nie wiadomo.
No, ale no, możemy się postarać, bo to może teraz jest moment zmian w partii.
Myślę, że
kto się wyszarpie, kto sobie wywalczy pozycję, tam będzie
miał. Myślę, że staranie się metodą wywiadów w mediach nie jest najlepszą drogą.
O, a jak jest tak najlepsza droga w Prawie i Sprawiedliwości, no, żeby stać baronem?
Przekonywanie osób, które o tym będą decydowały, pokazywanie wyników, chociażby wyników wyborczych, ale nie tylko. Ja również już byłem swego czasu pełnomocnikiem okręgu, no wprawdzie nie obejmującego całe województwo. I też raczej, zwłaszcza z perspektywy czasu, wiele osób mówiło, że z łezką oku wspominało te czasy.
A, i tak też można na nostalgię. Argumentem nostalgicznym można
oczywiście
starać się wrócić na stanowisko barona pomorskiego Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnie pytanie o życie wewnętrzne partii. Coś się zmieni, czy nic nie zmieni? Wiele jest głosów, że PiS stanie się takim zakładem emerytalnym Porozumienia Centrum.
Nie, no partia to jak każda organizacja ludzka, żywa, składająca się z ludzi, zmienia się siłą rzeczy, chociażby dlatego, że ludzie się zmieniają i ludzie sami i ci sami, ale też no, każdy ma swoje jakieś plany życiowe, są tacy, którzy na przykład już przychodzą na emeryturę, przychodzą nowi, są tacy, którzy szukają zajęć poza polityką, więc ta zmiana zawsze jest pytanie tylko jak daleko ona zajdzie. Ja uważam, że tu trzeba złapać pewien złoty środek, znaczy niewątpliwie wybory, po których wszystko na to wskazuje, choć no, jakieś minimalna szansa jest i staramy się ją do cna wykorzystać, ale no, realnie biorąc, raczej prawdopodobna jest utrata władzy, no to nie jest sytuacja, w której można powiedzieć, absolutnie wszystko poszło świetnie, byle tylko zostawić wszystko tak jak było i oby tak dalej. Z drugiej strony wynik drugi najlepszy w historii wyborów w Polsce po bardzo ciężkiej kadencji. To nie jest też sytuacja, w której trzeba powiedzieć wszystko do kosza, ludzie wszyscy do kosza, pomysły do kosza, trzeba coś zupełnie nowego. No więc trzeba tak, znaleźć dobry balans między zmianą a kontynuacją.
Zmiana pokoleniowa? Czy twarzą tej zmiany może być premier Mateusz Morawiecki?
Nie, wydaje mi się, no przede wszystkim liderem partii jest Jarosław Kaczyński i to jest absolutnie niepodważalne. Nie znam nikogo o zdrowych zmysłach, kto by tutaj postulował zmianę w tym zakresie. Więc pewna zmiana pokoleniowa znów zachodzi w sposób naturalny i myślę, że tu nie ma co jej wprowadzać dekretem. No, siłą rzeczy niektóre osoby kończą swoją aktywność albo zbliżają się do końca swojej aktywności. Niektórzy politycy gdzieś w regionach, niektórzy posłowie, no już nawet otwarcie zapowiadają, że to ich ostatnia kadencja na przykład, nie wiem, no mój skądinąd wybitny kolega i bardzo żałuję z tego, ale Janusz Śniadek już nie kandydował w te wybory, przeszedł na emeryturę. No to przykład takiej naturalnej zmiany pokoleniowej, która pewnie stale będzie zachodzić.
W innych okręgach także premier Mateusz Morawiecki wychodzi z tej kampanii jako zwycięzca czy przegrany?
Ja myślę, że to niezwykle ciężko jest w takich kategoriach no, jednej osoby, to, tak jak i cała formacja. Tak? No, to jest zwycięstwo, ale takie niezwykle gorzkie, no bo prawdopodobnie zakończy się utratą władzy i końcem sprawowania rządów. No i pewnie każdemu z naszych polityków można by taki, powiedzmy, słodko-gorzki taki triumf, ale podszyty goryczą, czy porażkę, aczkolwiek podszytą dużą nadzieją przypisać.
Wszyscy mówią oczywiście nieoficjalnie, że premier chciał być szefem klubu, nie udało mu się. To świadczy o jego możliwościach politycznych wewnątrz PiSu.
Nie chciałbym tu spekulować, bo nic nie wiem na ten temat. No jakby ja nie słyszałem o tym.
Aha, bo pan minister za rzadko słucha Radia Wnet. To tak było. Były takie przymiarki, ale...
Znaczy na antenie Radia Wnet to może nawet i słyszałem, ale to z całym szacunkiem to od samego zainteresowanego albo no, jakbym usłyszał, to bardziej by było o czym mówić.
No dobrze, to zobaczymy. Kiedyś ktoś napisze książkę, zobaczymy, kto miał dobre informacje albo lepsze informacje. Panie ministrze, Marcin Chorała, pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego jest naszym gościem. Co będzie z CPK? Zapowiedzi Donalda Tuska były jasne. Likwidujemy. Minęły parę, od naszej ostatniej rozmowy minęły parę, kilka tygodni. Dużo, zwłaszcza na Twitterze, na Facebooku, dużo dyskusji, dużo merytoryki i wydaje się, że ten jednoznaczny kierunek likwidujemy jakby się zmieniał. Czyli to jest tylko moje odczucie.
Ja znów jako taki trochę urzędowy, ale optymista, też staram się dostrzec jako pozytyw, że politycy opozycji generalnie kluczą w tej sprawie. Znaczy nie ma takich, którzy no może poza takimi
panem Laskiem,
zupełnie z trzeciego rzędu, czy pani Pawliczak na przykład, ale raczej tak ma, że audyt, że sprawdzimy, że zobaczymy, że właściwie to nie wiadomo, że to trzeba sprawdzić. No, chciałbym to jako dobry objaw, czyli objaw jak zasadniczo kontynuować CPK, ale wyjść z twarzą z deklaracji, że się go nie będzie kontynuować. No z drugiej strony jednak ten niezwykle na wprost konkretny interes niemiecki, co dużo ukrywać, w tym, żeby CPK nie powstało, no każe jednak ograniczać ten optymizm. O.
Dlaczego
i Niemcy? Pierwsze też deklaracje w sprawie elektrowni jądrowej. Bo
jak... A to tylko się dowiedziałem, bo to jest bardzo, bardzo
ale to może ciekaw... być podobny schemat. To znaczy schemat taki, że no zasadniczo tak, no to jest dobry pomysł, dobry dla Polski i tak dalej, no ale to, tamto, siamto, owamto trzeba pozmieniać, a z tego zmieniania to na koniec wyjdzie, że minął 4 lata i nic nie będzie.
Bo tylko z atomem jest ta różnica, albo że dwa, Donald albo... Tusk oficjalnie deklarował, że ten projekt będzie kontynuowany, że będzie z Amerykanami kontynuowany. Dopiero po wyborach pojawiły się wypowiedzi także Donalda Tuska, że trzeba może sprawdzić lokalizację na... Co to oznacza? Sprawdzenie lokalizacji i jej zmiana ewentualna.
No zmiana lokalizacji to jest...
Przy atomie oczywiście mówimy.
Ale tak samo zresztą przy CPK by było. To jest kilka lat wyrzucone do kosza. Kilka lat prac, poniesionych kosztów oczywiście, czyli takie no zresetowanie projektu.
A tak pan rozumie tą wypowiedź Tuska, że on będzie teraz sprawdzał tą lokalizację? Że w ogóle zabudujemy atom oczywiście, no ale musimy lokalizację tylko sprawdzić delikatnie.
No i mam tutaj obawę, bo znamy tą historię z historii tarczy antyrakietowej z administracji Obamy, gdzie też rząd Tuska był generalnie za, ale tak mnożył różne warunki, pomysły, tu sprawdzić, tamto, a jeszcze tamto. No i na koniec dał tego policzka 4 lipca Amerykanom, a no to dostał 17 września na odlew i projekt został skasowany na długie lata. Na szczęście potem udało się do niego wrócić.
Ale to jest początek drogi do zniszczenia się. Nie wprost, nie to, że Tusk powie, nie buduje atomu, tylko tak będzie grał, że tego atomu, a że tego atomu nie rusza ani o krok do przodu, ba nawet go cofnie.
No i tu właśnie, i tu możemy pewien most z CPK zbudować, że czy szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta. Czy się cieszyć z tego, że nie ma deklaracji, tak, kasujemy, likwidujemy, nie robimy i dostrzegać to, że no, generalnie to robimy, albo przynajmniej nie wiadomo, czy robimy. Czy jednak dostrzegać tą szklankę do połowy pustą, czyli takie informacje, które no, można odczytać jako taki sposób na wycofanie się rakiem, na takie no, zabicie projektu, ale tak, żeby nie było widać, czy tam nie było widać, kto zabija. Zresztą jeden z publicystów chyba dawno już temu powiedział, że Donald Tusk jest dla niego taka figura właściciela pizzerii z Neapolu, który robi taką niewinną minę, mówi, że jest uczciwym biznesmenem i zupełnie nie rozumie, czemu wszyscy jego konkurenci są wyławiani w betonowych butach tam z morza.
To nawet, ale zastanawiam się, na ile jest tak, bo powiedział pan minister, że to jest interes niemiecki. Tak, gdzie jest interes niemiecki? Czy można połączyć go znaczy, i atomie, i CPK? I jeżeli, dlaczego Berlin nie chce naszego szczęścia w tym?
Jeżeli chodzi o CPK, no to interes jest bardzo prosty. Obecnie całe segmenty rynku lotniczego, większość polskiego rynku cargo, rynek hubowy pasażera tego międzykontynentalnego w znacznej mierze, a rynku cargo lotniczego nawet większość, oddajemy za granicę głównie do Niemiec. No są to określone pieniądze, pożytki, miejsca pracy, wpływy z podatków i tak dalej. Odnośnie cargo, znany raport EY szacuje, że do 60 roku byśmy mieli 200 miliardów więcej w polskim budżecie, jeżeli ten rynek byśmy zaczęli obsługiwać, ten polski rynek obsługiwać w Polsce
i a nie w Lipsku czy Frankfurcie.
Tak jest. No to nikt nie, no bo jakby byśmy mieli 200 miliardów więcej, no to ktoś miałby 200 miliardów mniej. No i raczej w jego oczywistym interesie jest owych przykładowych około 200 miliardów nie oddawać. Co do energii atomowej, no to Niemcy sami zaorali sobie swój sektor energetyki jądrowej. Tak bardzo upraszczając, ale nie przekłamując przy tym, cała koncepcja energii Wende niemieckiego to było OZE plus tani gaz z Rosji. To oczywiście przynajmniej w jednym elemencie się załamało. Natomiast pewnie cały czas będą ciągoty, żeby no, wracać w tym kierunku. I z tej perspektywy to, że również na rynkach europejskich, a co najmniej na swoje potrzeby Polska miałaby tanią energię z elektrowni atomowej, też by nie było w niemieckim interesie.
A Donald Tusk, jak ten chór w greckiej tragedii, będzie mówił, idę po atom, ale będzie stał, albo nawet się
no tak, no tutaj,
cofał.
Jeżeli byśmy mieli spojrzeć tak znów bardziej faktycznie, no to tu przykładem może być ten gazoport w Świnoujściu.
Który Tusk dokończył.
Który dużo, dużo wolniej, dużo dłużej, ale jednak dokończył. No gdyby tak było w tym przypadku, to byłoby nie najgorzej. No niestety na drugą nóżkę mamy przykład wspomnianej tarczy antyrakietowej i paru innych przedsięwzięć.
Chociaż akurat z gazem udało się wstrzelić. Nie wiem, czy z energią mamy aż tyle czasu, bo kłopoty poważne dla systemu przyjdą już w końcu lat 20. Jeżeli nie będzie atomu, to będzie kłopot.
Jeżeli odkładamy na bok spekulacje takie polityczne, no to a może czasem warto, nawet jak się jest politykiem, mówiąc o istocie sprawy, no to po prostu i elektrownię atomową, i CPK trzeba budować najszybciej, a się da już nie kombinować, nie dzielić włosu na czworo, nie cofać się. Są pozyskane dokumenty, opracowania. Właściwie ta cała najbardziej żmudna część procesu inwestycyjnego jest wykonana. Teraz tylko iść i budować, no i nic innego.
Co do przewozów towarowych, gdyby jeszcze ktoś spojrzał na polskie porty i niemieckie porty, ileż to Niemcy naszych towarów przodowują, a te towary mogłyby, jak pokazuje rozwój portu w Gdańsku, czy w Szczecinie.
Inwestycja w terminal głębokowodny w Świnoujściu, ale ja bym jeszcze do tego dodał port zewnętrzny w Gdyni.
Jedno i drugie pod znakiem zapytania, bo tutaj nie wiemy, co zrobi Donald Tusk, czy może jednak da prezent Niemcom i to dość wymierny, bo towary morskie to jest znacznie więcej pieniędzy niż towary lotnicze, które zostają w niemieckim systemie celnym i VAT-owskim, a nie w polskim. Krzysztof Skowroński będzie albo pytał, albo puentował. Niech pan teraz puentuje tą rozmowę.
Nie, puentował rozmowy nie będę, ale będę puentował rozmowy nie będę, ale w obronie XX wieku stanę, bo tania energia z energetyki atomowej to jest pieśń przyszłości, a my likwidujemy powoli polski węgiel i najtańszą energię, którą moglibyśmy mieć, i najtańszą niezależność i suwerenność energetyczną. Dużo mówią politycy o suwerenności, a to tej i rząd Prawa i Sprawiedliwości, kontynuacja w tym aspekcie rządu, czyli rząd Platformy Obywatelskiej, na pewno zapomni.
No to oczywiście otwiera nam cały nowy wątek dyskusji o politykach unijnych i tak dalej. Do pewnego stopnia można się tutaj zgodzić. Ja zauważę tylko, że jeżeli faktycznie pan redaktor Skowroński dwudziestowieczny, czyli ja już dwudziestopierwszowieczny, to zawsze to miło, bo pan redaktor młody to na pewno już XXI wiek.
Nawet XXII.
Natomiast tutaj wracając na poważnie, tak, no to jest oczywiście bardzo poważny problem całej polityki unijnej, pewnego europejskiego obłędu bycia prymusem emisji, obcinania emisji w sytuacji, gdy Europa nie odpowiada. Ile Europa obecnie, to dwa razy tyle Chiny jeszcze dołożą, i Japonia, i inne kraje, więc nawet z tej perspektywy, biorąc na serio te wszystkie o klimacie nauki teraz już i tak dalej, to nadal ma sens ograniczony. No i plus nakładanie dodatkowych kosztów na produkcję i na konsumpcję, co powoduje, że opłaca się tą ciężką emisyjną produkcję przemysłową na rynek europejski po prostu wyprowadzić z Europy do krajów, gdzie takich obciążeń nie ma.
Tak, niestety jest z polityką
klimatyczną. O tym też porozmawiamy, ale jedna informacja. Indie wczoraj zapowiedziały, że będą tworzyć koalicję państw, które będą zwalczały unijne cło węglowe, które Bruksela zamierza wprowadzić, więc świat zaczyna coraz bardziej krytycznie, albo po prostu bronić się przed...
To jest też walka Indii z Chinami o prymat w tym trzecim świecie, w takim, powiedzmy, ruchu państw niezaangażowanych na dzisiejsze czasy.
I to jest wstęp do kolejnej rozmowy w Poranku Wnet. Za chwilę gościem będzie Jacek.
Nie będzie. Jacek nie Bartosiak będzie. Przyjdzie do poranka jutro, pojutrze albo po pojutrze. Niestety musiał zostać w domu, więc możemy kontynuować rozmowę. Ja słyszałem z kolei wypowiedź Donalda Tuska, albo przynajmniej mam wrażenie, może mi się śniło, że powiedział, że portu lotniczego nie wybuduje, tylko będzie budować sieć kolejową. Natomiast port lotniczy, znak zapytania, czyli centralny port komunikacyjny, na półkę trafi, panie ministrze.
Czy ja bym tam się specjalnie nie przejmował tym, co Donald Tusk mówi, bo różne rzeczy mówił, a potem bywało inaczej. Natomiast znów szklanka do połowy pełna, że jednak inwestycje kolejowe, które też są niezwykle potrzebne, one są, powiedziałbym, czy nawet gdybyśmy nie mieli takich potrzeb inwestycji kolejowych, to i tak trzeba by budować port lotniczy i vice versa. No więc lepsze mieć połowę potrzeb zrealizowanych niż żadne. Choć jest tutaj ogromna synergia wzajemna i to, że budując i to i w jednym miejscu ten punkt centralny tworząc w takim punkcie ciążenia transportowego ziem polskich, można powiedzieć, determinowany geografią, uzyskujemy pewne wartości dodane i korzyści. Natomiast ja bym mówił, jeszcze bym tak tutaj zupełnie nie kładł, zwłaszcza, że takie twarde zakończenie, położenie projektu jest niezwykle trudne. Znaczy my go powiem nieskromnie, dosyć mocno tam zakopaliśmy, okopaliśmy. Nie będzie łatwo tych szańców zdobyć.
Na 8 miliardów złotych z inwestorem zagranicznym. Co się stanie, jeżeli Tusk powie, zrywam kontrakt?
No, to przede wszystkim jest ustawa, która zasadniczo nakłada na przykład musi być pełnomocnik rządu do spraw CPK i on musi podejmować określone działania, żeby CPK zbudować, bo jak tego nie będzie robił, to będzie łamał prawo, będzie podlegał, właściwie popełniał przestępstwo niedopełnienia
czyli
obowiązków.
Czyli jeżeli Tusk w swoim rządzie nie pokaże wiceministra pełnomocnika, to co?
Nie dopełni obowiązków.
A, czyli prokuratura, zarzuty.
Tak. No, żeby tak oficjalnie rzeczywiście nie budować CPK, to po pierwsze trzeba zmienić, anulować ustawę o CPK. Pan prezydent wprost otwartym tekstem wskazał CPK jako jeden z tych kluczowych projektów, których będzie on pilnował i będzie ze swoich uprawnień prezydenckich korzystał, że mu się krzywda nie stała. Więc ewentualnie CPK można, tak powiedziałbym, inteligentnie sabotować. No, będzie pełnomocnik, on coś tam będzie robił, ale tak, żeby nie zrobić. No to tu jest cały szereg, no, są dofinansowania unijne, są kamienie milowe w KPO, jest kilka kontraktów już zawartych, ileś tam przetargów już w trakcie, no czyli też ich takie anulowanie by spowodowało zasadne roszczenia tych, którzy w nich wystartowali. Jest wiążąca oferta, o której wspominał tutaj pan redaktor konsorcjum Vinci i IFM, więc tak jak mówię, nie jest to takie łatwe. To raczej no, bardzo, bardzo by się trzeba było postarać. Oczywiście jak ktoś ma bardzo dobrą motywację i będzie na przykład w stanie brać na siebie pewne ryzyka prawne i tak dalej, no to
a może inwestor może sam się wycofa. Takie historie były, że PKP Cargo, czy tam Intercity, plus jakąś umowę, nagle się zarząd zmienił, bo jakaś frakcja się odbiła w PiS-ie jedna od drugiej i inwestor powiedział, no nie, jesteście niepoważni, z takimi ludźmi interesów nie robimy. Może Tusk tak samo zniechęci teraz inwestor.
Na ten temat nic nie wiem, natomiast no, pamiętamy historię, jak na przykład się inwestor z Rzeczpospolitej zagraniczny dezinwestował. Więc tak jak, no, nie jestem tutaj spokojny, nie jestem kimś, kto powiedział, no teraz to jest tak, nie da się ruszyć, tak, to nie ten, ale no jak będą bardzo chcieli ruszyć, to ruszą, ale nie będzie to łatwe. Oczywiście też będziemy wówczas na miarę możliwości. Ja jednak zawsze ten tryb warunkowy, dopóki jest nadzieja, powiem najprawdopodobniej opozycji w temacie działać.
No dobrze, to skoro mam więcej czasu, to jeszcze przemaglujmy pana posła. Było, nie było z sytuacji w parlamencie. PiS składa różne ustawy, korzystając z tej deklaracji Szymona Hołowni, że będzie wszystko procedował tak, jak leci. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądać. Tak jak było zgłoszone. Po co zgłaszać ustawę o zerowym VAT-ie na żywność?
No po to, żeby był zerowy VAT na żywność. No, prosta
ale
sprawa.
To wystarczy, żeby pana kolega z rządu, żeby pan minister finansów napisał, pani minister finansów napisała rozporządzenie.
No to
obecnie
prawda.
Jak wygląda?
To prawda, obecnie też, to jest na rozporządzeniu, ale no...
Może byś to dzisiaj wstać rano, podpisać...
Realistyczny ogląd sytuacji każe domniemać, że jednak jest wysokie prawdopodobne, że za parę tygodni już tego naszego ministra finansów i rządu nie będzie.
To niech się Tusk martwi, niech o tym cofa rozporządzenie, dopiero będzie... Ciekawie
no to politycznie. Niech, a to też niech głosuje przeciw ustawie. No jeżeli taka jest jego intencja, to spokojnie może przyjąć ustawę, prawda? I nie ma sprawy. Przejdzie no, jednogłośnie przez Sejm, wszyscy się ucieszymy.
Gonić
i super.
Króliczka, to zróbcie tak, żeby było załatwione i potem niech odkręca. No a to... nie zgłaszacie ustawę, skoro to jest rozporządzenie. Czy to jest uczciwe, panie ministrze? Czy to jest gra fair wobec wyborców?
Znaczy, ewidentnie gra fair wobec wyborców, no ponieważ po pierwsze, powiedzmy sobie, dopóki Prawo i Sprawiedliwość na to ma wpływ, to ta zerowa stawka obowiązuje. A no... nadal w trybie warunkowym, ale ponieważ domniemać można, że stracimy ten wpływ, więc chcemy to zagwarantować na poziomie wyższym, ustawowym, trudniejszym do odwołania, bardziej obowiązującym, a nie rozporządzeniem, które raz jest, a jutro się ale może zabrać rząd i go nie będzie.
Nie byłoby logicznie i już się wobec wyborców powiedzieć i ustawa, żeby tutaj pan prezydent miał weto i rozporządzenie. I tak szachujemy Tuska z jednej, z drugiej strony jest szachmat, Tusku musi być VAT 0% na żywność. A wy tak ustawa, ale rozporządzenie nie. Ja tego nie rozumiem.
Być może, nie wykluczam, że tutaj pomysł pana redaktora jest lepszy, no, ale ustawa to jest akt generalnie no, zdecydowanie wyższego rzędu i bardziej pewnie może, gwarantujący tego rodzaju rozwiązania.
A może to jest populizm i dobrze wiecie, że nie da się utrzymać zdrowego stawki VAT, dlatego nie ma rozporządzenia, tylko bawicie się w grę parlamentarną, w politykowanie ustawą.
To nadal, nawet gdyby tak było teoretycznie, to ta nasza cała misterna rozgrywka mogłaby zostać przez Platformę rozmontowana jednym ruchem poprzez poparcie tej ustawy i nie ma dyskusji, zerowy VAT jest i nie ma poziomu, nie ma pola do gry politycznej, no zobaczymy.
Jest też przygotowana uchwała Prawa i Sprawiedliwości w sprawie suwerenności Polski. Będzie głosowana, będzie dyskusja na ten temat?
To oczywiście pytanie do pana marszałka, czy jak mówił, że nie będzie zamrażarki, to tak sobie żartował, czy tak naprawdę będzie? No bo jeżeli tak, to jak rozumiem, już wkrótce będzie poddana obradom Sejmu, będzie dyskutowana i mam nadzieję przez Sejm przyjęta. Polacy, jestem o tym przekonany, o ile Polacy są w swojej masie prounijni, mówią, że są zwolennikami członkostwa Polski w Unii Europejskiej i tak dalej, no to jednak w Unii Europejskiej taką, jaką znają, czasem nawet nie taką, jaką teraz jest, tylko taką, jaką była kilka lat temu, kiedy sobie ludzie ten ogląd wyrabiali. Natomiast na pewno nie za taką, jaka jest proponowana w tych traktatach. Gdyby w tej rewizji traktatów, jakby przepadać Polaków, czy jesteś za tym, za tym, za tym, przytłaczająca większość jest o tym przekonany i są takie też badania, jest przeciw.
Druga sprawa, którą złożyliście, to są wakacje kredytowe, czyli pomoc dla klasy średniej.
No tak, to kolejny rok, sytuacja nadal nie jest najłatwiejsza, jeżeli chodzi o wysokość, przede wszystkim oprocentowania, a co za tym idzie rat kredytu.
Ale kredytobiorcy sobie
pomysł, żeby w ten sposób.
Ci, którzy skorzystali z tego mechanizmu, raczej nie po to, żeby przetrwać i przeżyć, ale po to, żeby nadpłacić kapitał.
No ale to bardzo dobrze, to wtedy będą mieli mniejsze zobowiązania i będą mieli mniej tych odsetek, bo niekiedy to się zdarzało, że no tam 80 czy 90% raty to były odsetki, więc się płaci, 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 a kapitał nie maleje.
Czasami tak jest, zwłaszcza w kredytach frankowych, a Konfederacja złożyła też dwa projekty ustaw, dobrowolny ZUS i kwota wolna od podatku.
Czy tu nie mogę się jednak powstrzymać od złośliwości, że poczekajmy na kolejną autopoprawkę, jak to będzie wyglądało, bo
minus
tam już kilka
trzecia
było.
Trzecia autopoprawka do kwoty wolnej, czyli ustawie, która ma dwa paragrafy, chyba już zamyka sprawę, to już jest dobra ustawa po drugiej autopoprawce. Czyli no, trzecia wersja projektu już jest okej. Okay.
Przyznam szczerze, że właśnie ja zostałem na etapie pierwszej autopoprawki, więc jeszcze nie wiem, jaki jest ostateczny kształt tej ustawy. Znaczy, jeżeli chodzi o...
Ale zgłosicie własną ustawę?
O podwyższanie kwoty wolnej, no to tak jak zapowiedział zresztą pan premier, naszą ideą jest, żeby dojść z kwotą wolną do poziomu płacy minimalnej. Dalsze podwyższanie kwoty wolnej to już jest właśnie do sprzyjanie takim już bardzo dobrze zarabiającym, co oczywiście w czym generalnie nie ma niczego złego, no ale powiedzmy są bardziej w kraju palące potrzeby.
Jasne, ale mimo to zagłosuje pan za, bo część polityków PiS-u mówi tak, Donald Tusk obiecał, a my jego obietnicę będziemy wypełniać. To nie jest też populizm.
Z lekką tutaj zostawieniem sobie pola do tego, że zobaczę, jak będzie ostatecznie wyglądać ten projekt, bo za kwotą wolną 500 tysięcy, tak jak było w pierwszej wersji, to na pewno mnie zagłosował. Natomiast tak, oczywiście, no, jakby to jest dobre prawo, jeżeli będziemy w opozycji, żeby takie projekty, które mieszczą się w naszym programie i co więcej...
No ale się mieszczą, nie mieści tego w programie, bo mówiliście, na to Polski nie stać, to nie jest do końca sprawiedliwe, tak, wysoka kwota wolna od podatku.
Wysokości...
A nagle w opozycji mówicie, a jak to stać?
Do wysokości pensji minimalnej uważam, że docelowo mniej więcej taka powinna być. A co
I
do stania?
No to... Złożycie, może taki projekt złożycie, to będzie racjonalne. Nie będzie to tak, jak chciał Donald Tusk, 60 tysięcy, bo to może są Niderlandy obiecywane, ale będzie to rozsądne.
Nie wykluczam, że taki projekt wpłynie. No, być może go przygotujemy. Nawet prawie na pewno, no, zobaczymy, czy dokładnie.
Dobrowolny taki. ZUS tego chce.
No nie, całkowicie dobrowolny ZUS uważam, że jest to no jednak absurd. Tak?
Znaczy, na tym pan nie zagłosuje.
Całkowicie dobrowolnym nie zagłosuje.
Znaczy, mimo, że to obietnica trzeciej drogi PSL-u.
No, której już się wycofuje, no, ale to przez chwilę sobie uzmysłówmy, co to oznacza. Znaczy, po pierwsze to oznacza, że jeżeli ja chodzę do pracy, pracuję, zarabiam i zarabiam jakąś kwotę, to płacę podatków i składek wielokrotnie więcej niż ktoś, kto taką samą kwotę zarabia prowadząc działalność gospodarczą, więc nie rozumiem, dlaczego aż tak super miałby być uprzyjmowany. Czy odwrotnie, podatków i składek przedsiębiorca zarabiający 20 czy 30 tysięcy miesięcznie będzie płacił dużo mniej niż ta przysłowiowa pani na kasie w Biedronce zarabiająca tam, nie wiem, 2,5 czy 3 tysiące. A po drugie, to znaczy, że za paręnaście, 20 parę lat będziemy mieli w Polsce miliony ludzi de facto bez prawa do emerytury. I co wtedy? To wtedy tak wolnorynkowo, konsekwentnie oni też powiedzą, tak, chcemy umrzeć z głodu, nie płaciliśmy dobrowolnego ZUS-u, przyjmujemy te konsekwencje? Czy potem wszyscy w podatkach będą się musieli składać, żeby jednak jakoś ich utrzymać? Więc pewne minimum. Wakacje to co innego, że ktoś na przykład jest w trudnej sytuacji, to na jakiś czas, to do dogadania jaki może te wpłaty zawiesić i tą emeryturę potem w przyszłości
będzie
miał trochę mniejszą.
Czyli tu Konfederacja na pana głos liczyć nie może.
Nie, no, całkowicie dobrowolny ZUS, no to tak samo jakbyśmy prowadzili dobrowolny PIT, prawda? Dobrowolne przestrzeganie kodeksu ruchu drogowego i tak dalej. No nie, no to już bardzo za daleko idą. Nie o jeden, ale o wiele mostów za daleko.
Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister odpowiedzialny za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Kiedyś działacz Unii Polityki Rolnej.
Ale to mi wypominacie. Ja do Prawa i Sprawiedliwości przystąpiłem w 2004 roku. To jest, jak łatwo policzyć, ponad 19 lat temu.
Ale Łukasz ma dobrą pamięć, bo jest historykiem, więc wszystko ma zanotowane przed
tak,
każdym
wywiadem. To już za mnie szła historia. Ja się absolutnie nie wstydzę, przyznaję oczywiście, natomiast to było bardzo, bardzo już dawno temu.
Ale to pokazuje, że z UPR-u można przejść do poglądów bardziej racjonalnych na ekonomię. To też jest dobry przykład.
Dlaczego uważasz, że takie są bardziej racjonalne?
Bo takie mam też poglądy, że dobrowolny ZUS to jest dobrowolność także wszystkiego. Tego nie powinienem mówić, ale zgadzam się w tej materii z panem posłem Horałą. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale każdy ma prawo do własnych poglądów, panie redaktorze. No,
wy macie prawo do poglądów. My takiego prawa nie mamy. Jest godzina 8:46. Panom bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na kawę i dziękuję. Możemy posłuchać teraz Grzegorza Turnała. Jest taki piosenkarz, który mieszka
Krakowa, tak.
W Krakowie. Był pan w Krakowie kiedyś?
Tak, byłem. Zdarzyło się nawet parę razy w życiu.
Na Wawelu też?
Tak, na Wawelu też.
Piękna wystawa jest teraz.
A to nie widziałem, to przyznaję. Ostatnio na Wawelu byłem tylko na mszy. To była rocznica pogrzebu pary prezydenckiej, a tak turystycznie, no to już kilka lat temu.
Warto się wybrać do Krakowa. Do Bydgoszczy też, Łukasz. Zachęcam cię na krótki
bardzo
spacer.
Bardzo ładne miasto.
Tak. Znaczy bardzo oczerniane w tak. różnych dowcipach i tak dalej, a bardzo ładne miasto.
Ale tym bardziej zyskuje, bo człowiek jedzie...
A Lublin?
A Lublin jest piękny tak. zawsze i nikt nigdy Lublina nie oczernił.
W Lublinie przede wszystkim mi się podoba starówka, która mi trochę przypomina Lwów. Jest taka Polska w duszy. W przeciwieństwie do, tutaj proszę mnie nie być, projektu deweloperskiego Zamościa. Zamość to mi się taki projekt deweloperski tam 16-wieczny.
Ale mówimy o
piękny,
starówce
ale nie ten,
w Zamościu.
Ale nie ten duch, że tak wszystko od linijki, równiutko i tak dalej. To ja wolę Lublin właśnie albo Wilno.
A przepraszam, a CPK nie będzie od linijki? Od czego będzie?
A to zobaczymy, no ale to już nie budujemy starówki, tylko 21-wieczną infrastrukturę.
Ale też będzie kiedyś starówką, jeśli będziemy latać w kosmos. Z Grzegorzem Turnałem polecimy?
Tak jest.
No to leci. Jest ruch w studiu. Łukasz Jankowski wyszedł ze studia. Do studia wróciła Jaśmina Nowak.
Tak, drodzy Państwo, my już mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, porucznik Anna Michalska, rzecznik Straży Granicznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Powiedzmy najpierw, jak wygląda sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej? Co obecnie tam się dzieje?
Na polsko-ukraińskiej ta sytuacja jest w miarę stabilna. Ten ruch, który teraz widzimy, to są osoby, które przekraczają granicę w takim ruchu dwustronnym, czyli na chwilę wjeżdżają do Polski, załatwiają sprawy, wracają z powrotem na Ukrainę, albo ci obywatele Ukrainy, którzy mieszkają w Polsce, wracają na Ukrainę, żeby odwiedzić bliskich i z powrotem wracają do Polski, gdzie tutaj już chodzą do szkoły czy pracują.
A jeżeli chodzi o strajki przewoźników, to jest tak, że i jedna, i druga strona no, raczej nie odpuszczą, bo muszą tak naprawdę no, walczyć o swoją pracę, o swój byt. Jak państwo przewidują, jak ta sytuacja może się rozwinąć?
Jak pani słusznie zauważyła, są te strajki przewoźników, więc proszę tam pytania kierować.
Dobrze, to w takim razie przenieśmy się na moment na granicę polsko-białoruską. Jak tam wygląda sytuacja, co dzieje się, jeżeli chodzi o próbę przekraczania, próbę nielegalnego przekraczania granicy, no i też w kontekście zbliżających się przymrozków zimy?
W tej chwili na co dzień dochodzi ciągle do nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W ostatnich dniach tych prób było mniej, ale to na pewno ma na to wpływ i warunki pogodowe. Ale też tutaj cokolwiek trudno prognozować, jeżeli chodzi o tę presję migracyjną, ponieważ ona jest sterowana przez stronę rosyjską, stronę białoruską. Ta nielegalna migracja jest wpisana w politykę rosyjską wymierzoną przeciwko i państwom Unii Europejskiej, państwom NATO. Wszystko zależy od tego, jakie oni mają środki, siły i plany co do w tej kwestii tej polityki, i tylko od tego zależy liczba osób, które skierują na granicę polsko-białoruską. Niestety obserwujemy też ciągle sporo ataków na polskie patrole, czy to rzucanie kamieniami, czy płonącymi konarami drzew, ale też niestety i petardami. Takie zdarzenia miały miejsce w miniony weekend. W czasie tych zdarzeń już kilku funkcjonariuszy odniosło obrażenia. Były to jakieś urazy czy barków, czy skręcenia, czy urazy głowy. No niestety tak się zdarza, ale też dla nas dużym wsparciem jest to, że mamy tą barierę fizyczną, od której się po prostu te niebezpieczne przedmioty odbijają i na pewno dzięki temu ta nasza służba jest bezpieczniejsza. Z kolei bariera elektroniczna, to dzięki temu możemy szybko reagować i na przykład też przykład z weekendu, kiedy w ciągu jednego dnia mieliśmy kilkadziesiąt prób i te wszystkie osoby wycofały się na Białoruś, bo my dzięki temu, że mieliśmy informację z bariery elektronicznej, mamy czas, żeby dotrzeć w te miejsca, gdzie ma dojść do próby nielegalnego przekroczenia granicy, a cudzoziemcy na widok patroli wycofują się w głąb terytorium Białorusi, bo też w ich interesie nie jest to, aby zostać zatrzymanym na terytorium Polski i zostać tutaj na terytorium Polski, tylko chcą po prostu przez Polskę przedostać się dalej do innych krajów Europy Zachodniej, bo też za to zapłacili.
Z perspektywy Warszawy wygląda na to, że te akcje są na granicy polsko-białoruskiej coraz bardziej brutalne. Czy to prawda, czy to jest złudzenie?
Rzeczywiście tych ataków jest sporo. Też proszę pamiętać, że to jest niestety większość młodych mężczyzn, którzy za wszelką cenę próbują się dostać do tych innych krajów Europy Zachodniej, bo też sporo nakładów finansowych i to kosztowało, żeby dotrzeć pod tą granicę polsko-białoruską, więc są bardzo zdeterminowani, próbują na różne sposoby pokonać barierę i ominąć nasze patrole. My też na tyle szczelnie zabezpieczamy tę granicę, że część tych migrantów już widzimy z tego szlaku białoruskiego przerzuciła się inne szlaki, czy to bałkański, czy to przez Łotwę próbują dojechać, przez Łotwę, Litwę, Polskę dojechać do Niemiec, więc tutaj te tendencje też obserwujemy. No, na pewno z naszej perspektywy ta migracja na odcinku polsko-białoruskim ma charakter stały, gdyż jest wpisana w politykę rosyjską, która traktuje nielegalną migrację jako broń przeciwko państwom Zachodu, więc nie jest to żadna naturalna migracja, jak to miało miejsce w przypadku Ukrainy.
Finlandia teraz też jest zagrożona. Bierze przykład z Polskiej Straży Granicznej, z postępowania rządu polskiego, jak bronić się przeciwko tym hybrydowym atakom, bo takie nazywamy, wykorzystując nieszczęście ludzi. Putin chce destabilizować kraje NATO, a posłanka europosłanka Janina Ochojska, pewno nie jest obce pani to nazwisko, zaapelowała do rządu Tuska, przyszłego, ewentualnego rządu premiera Tuska, o likwidację zapory czy muru na polsko-białoruskiej granicy. Jaki jest pani komentarz do takiego apelu?
Dla nas zabezpieczenie na polsko-białoruskiej granicy to jest zupełnie nowy wymiar ochrony granicy i Finlandia, i wiele państw i Unii Europejskiej, też całego świata przyjeżdżają, żeby zobaczyć te zabezpieczenia i żeby wykorzystać te rozwiązania u siebie na granicach. My wielokrotnie gościliśmy przedstawicieli Finlandii, pokazywaliśmy, jak to jest, jak my korzystamy z tych zabezpieczeń. Te rozwiązania, które my mamy, to jak wspomniałam, to jest zupełnie nowe rozwiązanie, dla nas niezwykle cenne, bo po pierwsze mamy czas na szybką i skuteczną reakcję, możemy też dokładnie monitorować i określać to ryzyko, w których miejscach jest, na tej podstawie potem planować patrole. Dla mieszkańców Warszawy, czy może też dla tych osób, które nie są na granicy, ale dla nas i dla naszych rodzin to jest też niezwykle ważne, że nasze służby stały się bezpieczniejsze. Przez to, o czym mówiłam, że część tych rzeczy, tych niebezpiecznych przedmiotów odbija się od tej bariery. Dzięki temu, że mamy też barierę, no to mamy drogę wzdłuż granicy, dzięki której my możemy szybko się przemieszczać samochodami służbowymi z tam miejsca, gdzie są zdarzenia. Te rozwiązania, które my mamy, inspiruje wiele innych państw do budowania podobnych zabezpieczeń u siebie na granicach, a dla nas każde rozwiązanie, każdy nowy element systemu ochrony granicy jest niezwykle ważny, bo tak jak mówię, ochrona granicy to jest cały system różnych elementów, wśród których oczywiście najważniejsi są funkcjonariusze Straży Granicznej, żeby mogli je odpowiednio wykorzystać.
Teraz pani nie musi odpowiadać na pytanie, ale może pani odpowiedzieć. Szykuje się zmiana w rządu w Polsce. Rząd i koalicja, która przyszła do wyborów, inaczej patrzyła na sytuacje graniczne i migrantów, jak w Straży Granicznej. Jakie są przygotowania do tej zmiany? Co się zmieni?
Funkcjonariusze Straży Granicznej nie zmienią od 30 lat, realizują swoje zadania w ochronie granicy państwowej. Naszym priorytetem jest zapewnienie szczelności granic, ochrona granic Polski. To robimy i to zamierzamy robić najlepiej, jak potrafimy.
Bardzo serdecznie dziękujemy za komentarz. Porucznik Anna Michalska, rzecznik Straży Granicznej, była gościem Poranka Wnet. Drodzy Państwo, 8:58 i my spoglądamy na naszego patronajta. 256 patronów, 10 540 zł miesięcznie. To jest super wynik. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu, że już jesteście z nami, ale oczywiście to jest super wynik jak na start, jak na pierwsze 24 godziny akcji Patronite, która ruszyła, bo potrzeba nieco więcej. Potrzebujemy ponad 440 tysięcy w miesiącu, aby swobodnie móc funkcjonować, nadawać we wszystkich miejscach, no i także rozwijać Radio Wnet. Będziemy wdzięczni, jeżeli oczywiście będziecie Państwo dołączać do nas. patronite.pl/radiownet. Pan Krzysztof wyliczył, że to jest tylko 68 groszy.
67 groszy 60. dziennie. Za chwilę Kazimierz Gajowy pojawi się w studio. Mam nadzieję, bo to nigdy nie wiadomo, jak to jest z Kazimierzami, a do tego Kazimierzami Gajowymi pewno już w tej chwili jest gdzieś w okolicach krakowskiego przedmieścia. 30 zł miesięcznie. I teraz cytuję i czytam, taką informację Państwo znajdą, jeżeli wejdą Państwo na stronę patronite.pl/radiownet. Gratulujemy. Awansowałeś właśnie do stopnia bosmana. Oznacza to, że nie tylko dotyczą Cię wszystkie przywileje przysługujące marynarzowi, ale dodatkowo Twoje imię lub pseudonim pojawi się na planszy w filmach na naszym YouTubie. Chcemy, aby nasi widzowie wiedzieli, że dzięki Tobie mogą oglądać nasze materiały w internecie. I tak zresztą jest. Konrad Tomaszewski dba o to, żeby w internecie wszystkie nasze materiały i rozmowy były.
To
YouTube,
prawda?
Radia Wnet.
A Jan Jagodziński dba o to, aby zrealizować dzisiejszy, zadbał o to, aby zrealizować dzisiejszy poranek Wnet.
Ksenia. Chociaż jest w czapce.
Chociaż jest w czapce, ale pasuje mu ta czapka jak najbardziej. Ksenia Parmańczuk wydała program.
Jaśmina Nowak poprowadziła program.
I redaktor Krzysztof Skowroński, który prowadzi ale tą żółtą łódź podwodną. I nie tylko, tak?
Tak, jest godzina 9:00. Jakub Duszak przygotował najnowsze wiadomości.
Dzień dobry, minęła dziewiąta w tym wydaniu wiadomości. Jakie będą losy CPK i innych projektów PiS, mówi Marcin Horała. Dziś kontynuacja pierwszego posiedzenia nowego Sejmu, komentuje Michał Karnowski, oraz już niedługo wyższe ceny za energię. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Ważą się losy elektrowni atomowej i Centralnego Portu Komunikacyjnego. Większość sejmowa kręci nosem na te projekty. Czy można zerwać kontrakty na budowę CPK? Mówił w wywiadzie wnet pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Marcin Horała.
Żeby tak oficjalnie, rzeczywiście nie budować CPK, to po pierwsze trzeba zmienić, anulować ustawę o CPK. Więc ewentualnie CPK można, tak powiedziałbym, inteligentnie sabotować. No, pełnomocnik, on coś tam będzie robił, ale tak, żeby nie zrobić. Są dofinansowania unijne, są kamienie milowe w KPO, ileś tam przetargów już w trakcie, no czyli też ich takie anulowanie by spowodowało zasadne roszczenia. Oczywiście jak ktoś ma bardzo dobrą motywację, nie jestem tutaj spokojny.
Mówił pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Marcin Horała. Cała rozmowa na wnet.fm. Wszystko wskazuje na to, że ceny energii będą jeszcze wyższe. Za chwilę wchodzi w życie unijny pakiet Fit for 55, czyli unijny priorytet ograniczenia emisji CO2, mówił w poranku wnet prezes Klubu Jagiellońskiego Paweł Musiałek.
Dużym problemem jest to, że ta ambicja klimatyczna wchodzi w pewien konflikt z polityką gospodarczą. Niestety perspektywa deindustrializacji Europy jest perspektywą naprawdę realną i w sytuacji, w której tak naprawdę te emisje przenoszą się z Europy do innych krajów na świecie, a nie są redukowane w skali świata, no to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest racjonalna polityka.
Mówił prezes Klubu Jagiellońskiego Paweł Musiałek. Wydaje się, że opozycja nie rozumie, że już za chwilę wszystko spocznie na barkach nowej większości, mówił w poranku wnet, komentując pierwsze dni pracy nowego Sejmu redaktor portalu W Polityce Michał Karnowski.
Tymczasem już chociażby tutaj będzie sprawdzam w postaci tej propozycji, o której wczoraj powiedział minister obrony narodowej pan Mariusz Błaszczak, uchwały Sejmu, która sprzeciwia się tym zmianom w traktatach unijnych. To dla nas rzeczywiście sprawy skrajnie niebezpieczne, skrajnie niedobre. I zobaczymy, czy te deklaracje części opozycji, że absolutnie to jest pisowskie straszenie, oni będą przeciwko, czy one rzeczywiście mają moc, czy rzeczywiście za tym pójdzie choćby głosowanie za tą uchwałą.
Mówił redaktor portalu W Polityce Michał Karnowski. Dziś posłowie mają m.in. wybrać składy osobowe komisji sejmowych. Izba wybierze też 16 członków Trybunału Stanu oraz dwóch zastępców przewodniczącego Trybunału. Na jutro zaplanowano rozpatrzenie obywatelskiego projektu ustawy o refundacji metody in vitro. Porozumienie Izrael-Hamas coraz bliżej, poinformował lider Hamasu Ismail Haniyeh. Porozumienie ma dotyczyć rozejmu, wjazdu do strefy gazy, pomocy humanitarnej i uwolnienia zakładników. Według doniesień amerykańskich mediów wstępne porozumienie obejmuje 5-dniowy rozejm, na który składa się zawieszenie broni na ziemi i ograniczenie izraelskich operacji powietrznych nad południową strefą gazy. W zamian zostaje uwolnionych od 50 do 100 cywilów przetrzymywanych przez palestyńskie grupy bojowników. Zgodnie z proponowanym porozumieniem z izraelskich więzień zostanie również zwolnionych około 300 Palestyńczyków. Według źródeł Hamasu i islamskiego dżihadu umowa umożliwiłaby również wjazd do Gazy 300 ciężarówek z żywnością i pomocą medyczną. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius przybył z wizytą do Kijowa, poinformowały służby prasowe resortu obrony w Berlinie. Nie podały jednak dalszych szczegółów na temat wizyty. Według dziennika Zeit Pistorius spotka się z Wołodymyrem Zełenskim. Wizyta nie była wcześniej zapowiadana, a minister prowadzi w Kijowie także rozmowy ze swym ukraińskim odpowiednikiem Rustemem Umierowem. Pistorius weźmie udział w obchodach 10. rocznicy rozpoczęcia proeuropejskich protestów na głównym placu stolicy Majdanie Niepodległości, wywołanych wstrzymaniem przez ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowicza przygotowań do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Wczoraj Kijów odwiedził szef resortu obrony USA Lloyd Austin, a USA ogłosiły 51. pakiet pomocy dla Ukrainy w wysokości 100 milionów dolarów. Wolność słuchania wymaga wspierania. 256 patronów dołączyło od wczoraj do załogi Radia Wnet, patronite.pl/radiownet. Więc jeśli chcą Państwo mieć wpływ na to, co dzieje się na naszej antenie, marzą o własnej audycji lub też o tym, żeby audycje Radia Wnet trwały w nieskończoność, zapraszamy do finansowego wsparcia. patronite.pl/radiownet.
Prognoza pogody.
Dziś na południu zachmurzenie całkowite, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami, tylko nad morzem rozpogodzenia. Na południu i zachodzie opady deszczu, na pozostałym obszarze też deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie oraz w górach samego śniegu. W pasie od Pomorza po Lubelszczyznę i Podkarpacie możliwa gołoleć. Temperatura maksymalna minus 2 stopnie na północnym wschodzie, między 0 a 3 w centrum i między 4 a 9 na zachodzie, południu oraz nad morzem.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Dziś towarzyski mecz z Łotwą na Stadionie Narodowym o godzinie 20:45. Podany już skład. Wczoraj Michał Probierz nie miał żadnych tajemnic. A więc w bramce Skorupski, ale w drugiej połowie zmieni go Bułka. Z kolei w polu Kiwior, Wieteska, Bednarek, to trójka obrońców. I dalej pomoc: Zalewski, Sebastian Szymański, Damian Szymański, Piotrowski, Frankowski. Dwóch napastników: Robert Lewandowski i Adam Buksa. Chcemy grać ofensywnie do przodu, doskonalić pressing, stwarzać sytuację, tak powiedział Michał Probierz. I to rzeczywiście będzie ważne przetarcie przed barażami, bowiem w marcu baraże w półfinale na pewno, niemal na powiedzmy 99%, naszym rywalem będzie Estonia. Natomiast w finale może to być Walia, Finlandia, Ukraina lub Islandia. Wczoraj bardzo kontrowersyjny mecz Ukraina-Włochy w Leverkusen w Niemczech, grano to spotkanie. Był remis 0-0 i ostatnia akcja meczu, doliczony czas gry, atak Ukraińców. Mykhajło Mudryk upada w polu karnym w starciu z Brianem Christianste, ale zdaniem sędziego Jesusa Gila Manzano nie było faulu. Mudryk dołożył od siebie ten upadek, chociaż oczywiście ukraińskie media są absolutnie innego zdania. Skandaliczny epizod, tak właśnie między innymi to komentują. Oczywiście Manzano nasłuchiwał tego, co VAR ma mu do powiedzenia. Nie podbiegł do ekranu, nie analizował tej sytuacji, ale zaufał rzeczywiście swoim kolegom, którzy go wspierali w ramach VAR-u. No ale rzeczywiście sytuacja bardzo kontrowersyjna. Gdyby Ukraina ten mecz wygrała, ona by awansowała. 0-0 oczywiście daje awans mistrzom Europy Włochom, a Ukraina może być naszym rywalem właśnie w barażach. W naszej grupie Czesi wygrali z Mołdawią 2-0 i zajęli drugie miejsce za Albanią. Polska trzecia, czwarta Mołdawia, piąte Wyspy Owcze. Ale bardzo duża huśtawka nastrojów tak naprawdę wśród czeskich kibiców, bowiem tuż po meczu do dymisji podał się Jarosław Skichlawy, a więc trener, który 5 lat ostatnich pracował w roli selekcjonera reprezentacji Czech. Powiedział: presja, jaką na nas ciążyła, była ogromna. Czasem jej nie rozumiałem. Wraz z trenerem odchodzi cały sztab, a Związek Czeskiego Futbolu jeszcze nie podał nazwiska nowego selekcjonera. A więc rzeczywiście no, bardzo duża huśtawka nastrojów, chociaż pewnie najważniejszy jest dla Czechów awans. Tak, Polska Łotwa dziś i myślę, że oczywiście nie ma tego ciężaru gatunkowego co mecz z Czechami, gdzie było 56 tysięcy kibiców. Podobno nie najlepiej sprzedają się bilety na mecz z Łotwą. No niech będzie chociaż pół stadionu, to już dobrze, ale też warto zobaczyć właśnie kadrę, która gra bez takiej presji i to, jak prezentują się też potencjalni zmiennicy, no by później już w marcu w tych barażach rzeczywiście zagrać bardzo dobrze, skutecznie awansować do Mistrzostw Europy, które oczywiście będą rozgrywane na stadionach w Niemczech. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10:30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen.
Po reklamie.
To prawda, że warto jest żyć. Życie to bajka. Niektórzy mówią, że życie to nie bajka. Na pewno jedną z piękniejszych bajek jest Akademia pana Kleksa, Jana Brzechwy. Teraz mamy jej nowoczesną wersję i przepiękny soundtrack. Między innymi całkiem nowa bajka. Widzę, że tutaj wśród wykonawców Kasia Sochacka, Mrozu. W takim razie posłuchajmy i za momencik wracamy. Słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
To ja mam mówić, Łukasz Jankowski. Witam Państwa ponownie. Myślałem, że Krzysztof Skowroński teraz coś powie. Czekamy na studio Bejrut. To się za chwilę na antenie Radia Wnet oczywiście wydarzy, ale wcześniej, skoro mamy chwilę wolnego, to przypomnimy Państwu po raz kolejny, ale nie ostatni, że można włączyć się w budowanie Radia Wnet, można włączyć się w tworzenie naszej i radiostacji, ale także naszego stylu robienia dziennikarstwa. Dziennikarstwa, które stara się bardziej opisywać niż kreować rzeczywistość. Dziennikarstwa, które stara się, żeby to, co jest wartościowe i dla społeczeństwa, ale także mówiąc nawet górnolotnie dla kraju, znajdowało także swoją przestrzeń w przekazach medialnych, różne miejsca w polskiej prasie, radiu, telewizji. To są bardzo często miejsca, które nie chcą informować, tylko chcą formatować debatę publiczną swoich odbiorców, polityków. Także takie media siłą rzeczy mają swoje źródła finansowania, bo o coś walczą, w czyimś interesie chodzą, w czyimś interesie i za czyimś zarobkiem działają, a są takie miejsca, które starają się, żeby debata publiczna była lepsza, była uczciwsza i żeby nie miała na interesie partykularne interesy konkretnych osób czy konkretnych środowisk, a żeby miała na punkcie podstawowym, na punkcie widzenia dobro ogółu, dobro społeczeństwa, dobro państwa, dobro Rzeczypospolitej. I jeżeli takie media mają być, jeżeli takich mediów państwo potrzebujecie, to jest prosta, nieskomplikowana i łatwa droga do wspierania Radia Wnet na Patronite, portal powszechnie chyba znany i lubiany przez łatwość, przez także taką swobodę działania, swobodę wspierania, wpłacania, nie wpłacania. patronite.pl/radiownet, tam można znaleźć wszystkie istotne informacje.
I fajnie, że powiedziałeś o tym na koniec, bo jak już ktoś się wsłuchał w całą tę opowieść, to zapomniał chyba, o czym ona była na samym początku. Bardzo państwu...
O wolności w mediach. To byłaby bardzo piękna wypowiedź Łukasza Jankowskiego, który teraz rusza do Sejmu. Po godzinie 10:00 usłyszymy głos Łukasza Jankowskiego, ale już nie ze studia Radia Wnet, tylko z ulicy Wiejskiej. A teraz czas na studio Bejrut.
patronite.pl/radiownet.
To są te niespodzianki, które się zdarzają. Kazimierz Zgajowy za chwilę pojawi się w studio. W studio jest już Adam Rosłoniec i Jaśmina, która opowie, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
Dokładnie, to tylko krótki skrót informacji. Zaczniemy od Libanu, ale zaraz więcej o nim Kazimierz Gajowy. No mamy teraz taką sytuację, że to, co dzieje się w Strefie Gazy, oczywiście przekłada się w dużej mierze też na granicę libańsko-izraelskiej. To jest od 2006 roku najintensywniejsza, drodzy państwo, wymiana ognia między Libanem a Izraelem. I tak też w ostatnich godzinach libański Hezbollah wystrzelił ponad 25 pocisków rakietowych właśnie w kierunku Izraela. Mamy informację, że zaatakował też dronami izraelskie pozycje. 3 trafiły w posterunek armii. Nikt nie został ranny. Takie informacje przekazuje Times of Israel, ale do studia dotarł już pan Kazimierz Gajowy, czyli gospodarz studia Bejrut, i na pewno on już opowie więcej o sytuacji w samym Libanie. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry panom i państwu. Oczywiście pierwsze moje wrażenie to raczej Polska i ten mróz i ten śnieg. No i przede wszystkim korki. Od dzisiaj, panie redaktorze, panie redaktor, nie będę nigdy narzekał w Libanie na korki. Coś niesłychanego, ale jeżeli będę opowiadał, to przede wszystkim o bogactwie naszej ojczyzny. Miałem okazję obserwować piękne samochody, oczywiście wiele też pięknych pań w tych samochodach, niestety często same, pojedynczo, czyli te po prostu wielkie, wspaniałe samochody, czyli światło świadczy o tym, że w mojej ojczyźnie Polsce jest dobrze. I mam nadzieję, że gorzej nie będzie. Jeżeli już, to czekamy wszyscy, że będzie jeszcze, jeszcze lepiej. Oczywiście tam, gdzie żyję na co dzień, gdzie pracujemy, tu witam też mojego współpracownika, wiceprezesa, pana Adama Rosłańca, tam naprawdę jest bardzo, bardzo źle. I oczywiście na pewno pani redaktor przedstawiła te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce po
tylko
części.
O jednym ataku tak, Hezbollahu.
Tak, one są po prostu punktowe od praktycznie początku w ogóle tego konfliktu 7 października, któryśmy przeżyli bardzo i to z wielu powodów. Przede wszystkim to, że to po prostu zalało nasze serca niepewnością. Jeżeli w tym okresie czegokolwiek się obawiamy, to nie teraźniejszości, chociaż ona jest też przykra, zwłaszcza dla miast, wiosek wzdłuż właśnie granicy z Izraelem. Te wioski, wbrew pozorom, bardzo często są albo stuprocentowe, albo w większości chrześcijańskie. Miejscowość w takiej dziwnej troszkę nazwie, brzmieniu Rmejsz, które się powtarza w informacjach, naprawdę cierpią z tego powodu, że czasami to są po prostu zwykłe motory z jakąś przenośną wyrzutnią, a czasami samochody podjeżdżają pod nasze kościoły, podjeżdżają pod nasze instytucje w bardzo błyskawiczny sposób, wyładowują te rakiety, które lecą czasami troszeczkę, można by powiedzieć, na ślepo, ale lecą na stronę Izraela, na co Izrael odpowiada punktowo, bezpośrednio w te miejsca. To sprawiło, że pierwszy efekt tej wojny negatywnej w Libanie, te miejscowości zostały już całkowicie wypróżnione. Ludzie znaleźli się również i w Bejrucie, ale przede wszystkim w miastach południowych jak Tyr i Sydon. I dosłownie niespełna tydzień temu patriarcha, ksiądz kardynał Psiara Rai, zaapelował, że mamy tym ludziom pomóc, żeby zostali. To słowo, które się powtarza też w naszej Fundacji Fenicja, w Radiu Wnet, zostańcie. No i oczywiście kardynał też mówi, zostańcie, ale my wam pomożemy. I właśnie zarządził zbiórkę pomocy dla tych ludzi. Co się spotkało w pierwszym momencie z taką, powiedzmy, no bym powiedział, krytyką ze strony zwłaszcza Hezbollahu, ze strony jak to tylko chcecie pomagać swoim, nie ma takiej konieczności. Ta konieczność jest. I pani redaktor, to, co oprócz tego, że jesteśmy przeciwko i opłakujemy każde dziecko i każdego człowieka, który z powodu tego konfliktu cierpi albo ginie, ale jednocześnie myślimy troszkę szerzej o tym, co się może stać. Przecież nie tak dawno minister przecież wojny, obrony Izraela, Gantz powiedział, chcecie, to będziecie mieli Gazę w Bejrucie. My już takie rzeczy przeżywaliśmy. My wiemy, co by to znaczyło dla Libanu, który jest praktycznie, powiedzmy sobie szczerze, w rozsypce. Minął już rok, nie mamy prezydenta. O, ktoś by powiedział, jest albo nie jest. Nie, nie. To jest system, który działa, jeżeli prezydent uczestniczy w życiu publicznym, w życiu politycznym. Przecież nie ma nominacji. My praktycznie już nikogo nie mamy. Jeszcze jest aktualnie szef armii libańskiej, Joseph Aoun, tak się nazywa, do stycznia. I wszystko po prostu wygląda na to, że być może nie będzie miał go kto zastąpić. On przejdzie na emeryturę. Czyżby nawet ta jedyna jeszcze instytucja państwowa, jakim jest wojsko, przestała funkcjonować, to jesteśmy naprawdę w bardzo trudnej sytuacji.
To prawda, o tym mówi pan Kazimierz Gajowy, ale z nami w studio jest także pan Adam Rosłoniec, więc nie wiem, czy jeszcze komentarz do tej sytuacji, która dzieje się obecnie na granicy libańsko-izraelskiej, czy
komentarz, witam serdecznie, komentarz pozytywny muszę powiedzieć, bo rzeczywiście jak czytamy nagłówki prasy i oglądamy telewizję, to widzimy Liban w zapaści, Liban rzeczywiście, on powoli zapada się w sobie, ale ja dopiero co tydzień temu wróciłem z Libanu i oprócz tego, że po prostu cudowna pogoda, morze, w którym się jeszcze dalej można kąpać i ten centralny teren Libanu, ten maronicki teren Libanu, który w koncepcji XX wieku miał właściwie pozostać tym właśnie właściwym Libanem. Później Chłajek postanowił rozszerzyć ten Liban o Dolinę Bekao, Trypolis i Tyr i Sydon. Ale ten centralny Liban jest Libanem bezpiecznym, Libanem Libanem szczęśliwym, Libanem, w którym toczy się życie, w którym ludzie chcą po prostu żyć. Obawiamy się tylko jednego, że ta emigracja wewnętrzna spowoduje, że do tego centralnego miejsca w Libanie zacznie przybywać tak wiele ludzi, że nie starczy miejsc w szpitalach, miejsc w żłobkach, miejsc w szkołach, bo wszyscy będą zajmowali wszystko, co się da. Nawet hotele są już wykupywane właśnie z tego powodu, że gdzieś trzeba tych ludzi z południa umiejscawiać. Czyli oczywiście na ten centralny Liban, który teraz jeszcze jest szczęśliwy, ten maronicki, to wpłynie też ta wojna bardzo, bardzo negatywnie.
No tak, nie zapominajmy, że Liban tych fal migracyjnych przeżył już kilkanaście. Ta ostatnia, trwająca od 12 lat, czyli syryjska, to przecież setki tysięcy dzieci i młodzieży, no, które zostały w jakiś sposób ogarnięte. Oczywiście przy pomocy też instytucji ONZ-owskich, typu chociażby UNICEF, gdzie te wszystkie dzieci mają zapewnione miejsce w szkołach w godzinach popołudniowych. No, ale co by się stało, gdyby jeszcze tych dzieci, tej młodzieży, powiedzmy, przybyło? Ja jadąc samochodem, oczywiście nie mogłem innego rzeczy robić, jak słuchać Radia Wnet Poranka, tych wszystkich gości i tych tematów, które były poruszane. I rzeczywiście cieszyłem się z jednego, że ludzi zainteresowanych informacjami z pierwszej ręki, informacjami prawdziwymi, powiedzmy, bym powiedział nawet otwartymi na wszystko, jest coraz więcej i że to radio chcą wspomagać, bo oczywiście, jeżeli my również w Libanie funkcjonujemy w tych ciężkich czasach, gdzie często nie mamy prądu elektrycznego, gdzie musimy kupować dodatkowe paliwo, żeby po prostu też te audycje nadawać, to oczywiście my to robimy tylko i wyłącznie dzięki naszym słuchaczom, których serdecznie pozdrawiamy. Wiem, że Radio Wnet ma szeroki wachlarz słuchaczy, ale panie redaktorze, muszę się pochwalić, że na 40 osób w grupie pielgrzymkowej, która przylatuje do Libanu, to 35 słucha Radia Wnet, ale w sposób szczególny studia Bejrut, z czego my oczywiście się bardzo cieszymy i będziemy tą misję, bo to jest nasza misja. Informacyjna oczywiście, ale również też analityczna i no oczywiście charytatywna.
To nie było uzgodnione, ale jeżeli Kazimierz Gejowi i Adam Rosłoniec mogą pozostać w studiu po godzinie 10, wrócimy do rozmowy o Libanie, a teraz jest czas, żeby połączyć się z Kijowem. Kazimierz Gejowy będzie miał okazję porozmawiać z Pawłem Bobołowiczem. Kiedyś planowaliśmy z Pawłem Bobołowiczem wspólną podróż do Libanu, bo tam na tarasie w Byblos są tak doskonałe warunki do tego, żeby rozmawiać o filozofii, o życiu, o świecie. Stamtąd rzeczywiście inna jest perspektywa, inna historia, inna perspektywa i inne zrozumienie świata. Teraz Paweł Bobołowicz jest już w studiu kijowskim. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry Krzysztofie, dzień dobry Kazimierzu. Faktycznie jestem w studiu, chociaż studiu takim, które Państwo znacie przez te lata nadawania korespondencji z Kijowa, bo to nie jest typowe studio, to nie jest takie pomieszczenie jak wczorajsze mieszkanie Dmytra Antoniuka, z którego nadawaliśmy i z tej perspektywy, z tych miejsc, które znamy i pamiętamy z momentu rosyjskiej inwazji. Teraz nadajemy z kawiarni, dlatego Państwo słyszycie, być może słyszycie dźwięk ekspresu do kawy, być może nawet w tle słyszycie kawiarnianą muzykę, a ta kawiarnia jest w miejscu dla nas ważnym w Kijowie, bo to dzielnica Padu, dzielnica, gdzie przez lata mieściło się nasze studio, nasze mieszkanie. Teraz to się wszystko trochę zmieniło, bo na stale nie mamy już takiego miejsca, ale kawiarnie zawsze nam towarzyszyły. Ta kawiarnia, w której jesteśmy, też kilkukrotnie z niej nadawałem, ale korzystając z tego, że jest Kazimierz i wracając do tych słów, Krzysztofie, o które powiedziałeś, wyprawę do Libanu w 2021 roku z Lechem Rusteckim zamieniliśmy na wyjazd do Besarabii. I muszę przyznać, Kazimierzu, że bardzo oczywiście tego żałuję, chociaż okazało się, że to był ten właściwy czas, żeby akurat w to miejsce pojechać. Ale wciąż mam takie poczucie, że Bliski Wschód i Ukraina i Rosja, te tematy wciąż gdzieś tam mają w tle wspólny mianownik. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
Oczywiście zgadzam się i pozdrawiam serdecznie, Pawle. My w Libanie mamy taką namiastkę waszego konfliktu, dlatego że w naszym społeczeństwie, tutaj chodzi przede wszystkim o kobiety, mamy zarówno Ukrainki, jak i Rosjanki, które po prostu założyły rodziny na terenie Libanu, zwłaszcza na terenie chrześcijańskim, gdzie my żyjemy. I rzeczywiście tam jest taki moment ścierania się tych właśnie często dwóch poglądów. I oczywiście ja jako Polak, ja jako po prostu redaktor studia Bejrut Radia Wnet, no często jestem takim pośrednikiem w tych rozmowach i muszę niejednokrotnie gasić różnego rodzaju takie ogniska zapalne, bo muszę ci powiedzieć, niestety ten konflikt z waszego terytorium przenosi się również też za granicę. Chyba to normalne, bo tak bywało też często z Polakami.
Trywialne pytanie mam do Pawła. Ile kawa kosztuje dzisiaj w Kijowie?
Zaraz postaram się na to pytanie odpowiedzieć, chociaż do końca jeszcze nie wiem, bo dopiero zamówiliśmy, a nie zapłaciliśmy, ale myślę, że pewnie kawa kosztuje około 80 hrywien. Czy mogę się mylić? Dmytro Antoniuk jest obok mnie, na pewnie częściej pije kawę w kawiarniach w Kijowie.
No tak, może być kawa około 70 hrywien, chociaż ja wolę herbatę.
Ja też w tym momencie akurat zamówiłem herbatę i ta herbata pewnie będzie droższa niż kawa. A panowie i nasz gość, którym dzisiaj jest Robert Czerzewski, dyrektor Instytutu Polskiego, piją kawę z oblepichą, czyli herbatę, czyli panie dyrektorze, oblepicha to co to jest?
Witam państwa, dzień dobry, witam studio, witam naszych słuchaczy. Oblepicha to po polsku rokitnik, ale ukraińska nazwa oblepicha jest tak pasująca, że w zasadzie wszyscy goście, którzy przyjeżdżają do mnie, to są częstowani oblepichą, to przychodzą na ukraińską, piękną, brzmiącą staropolsko niemalże nazwę oblepicha. No to kitnik można i w Polsce zobaczyć, ale my tego nie pijemy. Tutaj można to zarówno zaparzony, jak i w inny sposób podawany w herbacie.
To jeszcze uzupełnimy, już podając te szczegóły kulinarne i ceny, bo pewnie ta herbata z oblepichą kosztuje gdzieś około 100 hrywien. To złotówka, to jest około 8 hrywien, powyżej 8 hrywien, tyle za złotówkę pewnie dostaniemy w tym momencie w Kijowie. To takie drobne szczegóły codziennego życia kijowskiego, Krzysztofie.
A Paweł Bobołowicz, powiedziałem o tym w poranku, noc spędził w hotelu Ukraina z widokiem na Majdan. Czy teraz chcesz odpowiedzieć, czy już oficjalnie w studiu Kijów w raporcie z Kijowa?
W raporcie z Kijowa do tego nawiążemy, ale dobrze, że o tym przypomniałeś, bo dzisiaj jest Dzień Godności i Wolności na Ukrainie. 10 lat temu wieczorem, dzisiejszego dnia wieczorem, a właściwie w nocy rozpoczęły się te wydarzenia, które są nazywane Euromajdanem, później przekształcone w rewolucję godności. My więcej o tym będziemy opowiadali jutro, bo to ten pierwszy taki pełny rocznicowy dzień tych wydarzeń, chociaż akurat w Kijowie dzisiaj na pewno przy tej okazji pojawią się też zachodni politycy. Ten dzień będzie też wspominany, ale masz rację, wczoraj podjąłem decyzję, że jednak będę na Majdanie, że chcę spojrzeć na Majdan nocą i widziałem Majdan z góry. Majdan trochę inaczej wygląda niż w te dni rewolucji, ale ma wiele śladów i elementów, które upamiętniają tamte wydarzenia. Być może jutro uda nam się wprost o tym opowiadać z Majdanu albo z okolic Majdanu. Mam taką nadzieję, bo to miejsce też, chociaż państwo go nie zobaczycie, ale ono nas inspiruje do tych wspomnień, do tych rozmów, które są bardzo ważne. Za chwilę do tego tematu też oczywiście powrócimy w raporcie z Kijowa, powrócimy do tego tematu z panem dyrektorem Czerzewskim.
Ja tylko powiem, że zarówno studio Bejrut, jak i studio Kijów, Paweł Bobołowicz, Dmytro Antoniuk, będziemy funkcjonować, jeśli państwo odwiedzą stronę patronite.pl. Ukośnik Radio Wnet. Między 20 a 50, a 100, a 200 złotych, ile można, tyle można. Pawle, to w takim razie co? Oficjalnie zaczynamy raport z Kijowa.
Raport z Kijowa.
Szósty dzień.